będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś. 21:30 już minęła, a zatem rozpoczynamy rozmowy niedokończone. W naszym studiu bardzo gorąco witam pana profesora Jana Szyszkę, byłego ministra środowiska.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam ojców, witam serdecznie.
Tak, i właściwego gospodarza tego miejsca, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, witam.
To jest, jak to, ojcze...
Ja mówię prawdę.
Ojcze, to słudzy nieużyteczni, a to Matka Boża jest gospodyni.
Tak. To też witamy.
A my jej służymy i z nią razem Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, prawda? Tak chcemy. I słudzy, cóż. A co do mnie, to tak odbieram, jestem tak, patrzę na cud. Widzę to działanie, to jest graniczy z cudem. Nasza posługa, to, że to zaistniało, istnieje i jeszcze no, idziemy jakoś do przodu. Panie ministrze, wczoraj byłem w Wilnie.
Widziałem, ojcze, słuchałem, oglądałem. Znam reportaż, nawet w wirtualnej Polsce dzisiaj jest dużo zdjęć.
Co jest, co tam?
No, że ojciec był, spotkał się z Polonią na Litwie.
Nie, to jest nie Polonia, to są Polacy. Bo oni z Polski nie wyjechali.
Nie wyjechali, to prawda. Polska ich opuściła.
Polska odjechała od nich, prawda? Niestety.
Ale tam się czuje.
Czuje się wiarę w Pana Boga i patriotyzm, tak. Ale jeżeli już, to no, piękni ludzie, tak bym powiedział. Tak. Piękni Polacy. Było ich przynajmniej 500 na sali. No, mogłem jeszcze później po wszystkim podejść pod ostrą bramę, popatrzeć na obraz, pomodlić się tam na tej ulicy, patrzeć do góry. I jeszcze później pojechaliśmy na cmentarz, na Rossę i byliśmy przy grobie matki i serce syna, prawda? Piłsudski. No, także i później żeśmy już pojechali. Także wczoraj było tam i z powrotem. To jest troszeczkę...
To długa droga, ojcze.
No jeszcze nas ustawili w najszybszą drogę. GPS tam do Wilna. I dojechaliśmy do Sokółki. Sokółki. I ja mówię, no to teraz w Sokółce musimy absolutnie nawiedzić Pana Jezusa. Tam jest ten cud eucharystyczny. No także to pomodliliśmy się. Przed Najświętszym Sakramentem, cały czas adoracja, ludzie są, rozmawiałem z tą siostrą, która akurat to zamieszanie zrobiła, takśmy od zamieszania, tak, chyba tak siostra, śmialiśmy się, siostra Julia, to jest zgromadzenie Najświętszego Sakramentu, no, ksiądz proboszcz akurat przyszedł do kościoła, i wyciągnął nas na kawę. A to była nie kawa, czyli chyba tego w pół do 12:00. Pani gospodyni mówi, już jest zupa, już jest obiad. No i tak, tacy gościnni, dobrze, księża przyszli jeszcze inni, bardzo gościnni ludzie, no wsiadamy do samochodu, jedziemy dalej, ale okazuje się, że to jest na Białoruś, najszybsza droga. To musieliśmy zawracać, no i to czasu żeśmy stracili, no dość dużo i tak na ostatnią minutę wpadliśmy i dlatego dopiero później była ostra brama po wszystkim. Ale to piękna sprawa, panie ministrze. Jechaliśmy przez lasy. Nie wiem, czy to była Puszcza Augustowska?
Tak, no myślę, że tak na
tak,
pewno.
Tak, bo tak, tak mówiliśmy sobie, czy to nie Puszcza Augustowska. I myśleliśmy o panu. I panie dziękuję ministrze, bardzo. Dzięki za to, co pan robi. Dzisiaj też mogłem usłyszeć i mówię, to pan nam otwiera oczy wszystkim na to CO2, na to, co się dzieje w świecie w związku z tym CO2, te ruchy różne biznesy, bo tak bym patrzył, ta polityka, to, co nam mówią, a co jest, pan nam otwiera oczy. Polsce pan otwiera oczy. Wielu ludziom i te kopy, prawda, no. Kop 1, kop 2. Pan dostał ile kopów? No, proszę ojca, ale to już w innym znaczeniu ten kop.
Proszę ojca, teoretycznie 3 kopy dostałem. Dlatego, że dostałem kopa w 99 roku. jak mnie zdymisjonowano z miejsca.
Sąd Buzka.
Buzka. Później drugi kop, który przyszedł tak niespodziewanie, to wtedy, jak żeśmy przegrali wybory.
Platforma.
Prawda? A był niezwykle ważny kop.
To był kop, gdzie on był? Chodziło o ten...
Wszystko przygotowali.
To znaczy, to się nazywało nie kongres, tylko...
Konferencja,
światowe konferencje.
KOP w Poznaniu, coś tak, przygotowywali. Chcieliśmy
pan przygotowywał i pana tego.
Chcieliśmy rozliczyć Unię Europejską, czyli starą piętnastkę z ich zobowiązań. Prawda? Nam się należało sporo pieniędzy, a oni powinni płacić.
A za to oni wyciągali od nas.
Dostali
tak zrobili, że odwrotnie.
Proszę ojca, no wtedy nie chodzi.
Oni mają płacić, to są tacy spryciarze, że ci, co mają płacić, to oni dostają.
Wtedy, ale jak to sprytnie zrobiono, bo w tej chwili się zastanawiamy o cenach prądu, dofinansowania, no tam różne rzeczy, mogę to wyjaśnić, jeśli będzie chciał ktoś o to spytać, ale wtedy nam dali w drugim przydziale, tak unijnym przydziale rozdziału uprawnień. Dali nam o 76 milionów ton za mało. Proszę zobaczyć. I wtedy...
Jedna tona to jest...
W tej chwili 25 euro.
Pomnoży sobie 25 euro, 75 milionów ton.
75 milionów ton to jest około 2 miliardów euro, czyli 8 miliardów złotych. To mniej więcej tyle, co teraz dokupujemy, tak a propos, tak. Nam się to należało. Może teraz mniej dokupujemy nawet. I wtedy jednak żeśmy podali Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wygraliśmy proces.
No co za to, panie... Prawda?
I jeszcze komisja zapłaciła całe koszty
sądowe. Oni panu to pamiętają.
I nawet Gazeta Wyborcza ojcze napisała, Szyszko jednak miał rację, prawda? Proszę sobie zauważyć.
Ale jak wzięli to wtedy.
To był drugi kop wtedy. No a teraz trzeci kop, ale już 24. No więc... Ale trochę żeśmy ludzi wykształcili. Mamy naprawdę, ojcze...
Czyli świadomość, walczyć o świadomość ludzi, dobrych mistrzów, mówiąc, głoszących prawdę. Do takich ludzi wysyłać swoje dzieci, kochani. A nie tak. Panie ministrze, ja wiem, że panu nie... No, i tu gdzieś jest też dobrzy mistrzowie. O to trzeba dbać. Do takich uczelni posyłać, bo jeżeli nie, to popieramy to zło. To tak jakbyście kupowali gazety, które są przeciwko Polsce. No. Albo telewizje popierali, które są przeciwko Polsce. A są. Mhm. Są takie. Jakie mają, ile oni kanałów mają. Taki Polsat, czysto taki patriotyczny, religijny ten program. Oni mają 50 kanałów, 13 na multipleksie i resztę, czy ponad 50 kanałów, proszę państwa, to jest. I mówią, że tu Radio Maryjo, Telewizja Trwam, to jest imperium, tak. I tacy ludzie tak opowiadają. Ja nie mówię, że jest Solosz, ale ci, którzy to wszystko organizują. TVN, czyli ITI, ma 13 czy 16 kanałów.
No i tu, proszę ojca, tam co nie ma ataku na nich, że są pocarstwem, nie potęgą. Tam nie ma.
Nawet kary nie wolno wymierzyć, Krajowa Rada. Nawet jak coś popełnią, to nie wolno. No, ktoś ich chroni jakoś. Ale żeby to Polacy byli mądrzy. Ale co, żebyśmy dowiedzieli, to tak jak właśnie z tą ochroną środowiska, z tym CO2. Prawda? To trzeba... Żeby ludzie dowiedzieli się, trzeba im mówić. Trzeba iść do mistrzów. I za to, panie ministrze, naprawdę wielkie dzięki. Ja mówię, to pan mnie troszkę, ja jestem mało inteligentny, ale mimo wszystko pan mnie też trochę nauczył. Mimo moich minusów, tak, to myślę, że i innych też. Właśnie to, co pan robi, trzeba dalej, świadomy cały naród. Ale jeszcze o prawych sumieniach też. Nie, bo sama świadomość to za mało, bo świadomość może i w złym kierunku wykorzystać, że jest człowiek zły, zdeprawowane sumienie, to pójdzie, to mu inteligencję swoją wykorzysta w kierunku złym. Tak. A tu trzeba, żeby był dobry i świadomy. Za to wielkie dzięki, panie ministrze, i to, co pan robi. I dalej.
Dziękuję, no robię
jeszcze,
to, co
potrafię. Ale jeszcze, ponieważ jechaliśmy wczoraj przez tą puszczę, mówiliśmy...
Przez Rozpudę ojciec przejeżdżał.
Tak, Augustów, tak. Tak.
I też to wygrany proces.
Też właśnie myślałem o Pana. Bo też myślałem o Panu, co oni wyprawiali.
No ale oni zablokowali wtedy... nam S-19 skutecznie, prawda?
No.
No. Powinna S-19 powstać w roku 2014. To jest strategiczna droga szybkiego ruchu, autostrada, która miała łączyć Bałkany z Azją Mniejszą przez wschodnie rubieże Polski, ożywić w ogóle Polskę Wschodnią. I do tej pory nie powstała. A pan Barroso powiedział, nie powstała, bo powstanie sobie przez Białoruś i Ukrainę. To zrobimy.
To. Jak to jest?
Też nie powstała u nas w Polsce, która miała łączyć Skandynawię z Bałkanami przez zachodnie rubieże kraju. Do tej pory jeszcze, no może w tym roku powstanie jakoś, ale autostrada po stronie niemieckiej powstała.
Panie ministrze, właśnie, co zrobić? Tylko cały naród, nie dać się rozbić.
Nie dać się rozbić, robić...
Ani od wewnątrz, ani z zewnątrz.
Silną partię prawdy.
No. Prawda, prawda, tak. Wszędzie prawda i tak iść. To jest to. Ale proszę pana też, panie ministrze, jadąc przez tą puszczę, tą drogę Augustów, te lasy piękne, takie ośnieżone, no piękne.
Takie głębokie, tak, piękne lasy.
Piękne lasy. I nawet z tej drogi, takie przepiękne.
Sosna augustowska, tak, słynna.
Tak. I panie ministrze, i właśnie tak myślałem o tej Puszczy Białowieskiej. Czyli dalej nic się nie robi, żeby uratować ten kornik, to wszystko, nie?
Proszę ojca, no pozwoliłem sobie wysłać nawet artykuł taki podsumowujący do naszego dziennika.
Już był wydrukowany, czy nie?
Myślę, nie, ale chyba będzie już niedługo wydrukowany. Mhm. To jest następny proces, który żeśmy wygrali, ojcze. Naprawdę.
No ale wygraliśmy proces, to tak samo jak wygraliśmy i w Paryżu, i gdzieś tam, prawda? Wygraliśmy ten na tych kopach, prawda, na tych konferencjach klimatycznych, no a idzie inaczej.
Ale
tu wygraliśmy, to... no ale puszcza dalej marnieje.
Proszę ojca, no i mówię,
bardzo szybko.
To jest niezwykle, ja mówię, nawet ostatnio prowadziłem egzaminy i byli trzech urzędników, no resortu, ja bym powiedział, środowiska i to wyższe. I oni byli przekonani, że to postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo TSUE to się w tej chwili nazywa, jest takie, że zapłaciliśmy karę i wstrzymali nam wycinkę. No takie mają odczuć. Ja wiem, gdzie jest to napisane w postanowieniu? Proszę wziąć postanowienie, które jest...
No tak, ale myśmy sami wstrzymali tam.
A dlaczego my żeśmy sami wstrzymali? To ja nie wiem, ja się... To w tej chwili uczestniczymy w przestępstwie. Sami wstrzymujemy coś. Postanowienie jest tylko, że Polska uchybiła, bo nie przewidziała, że może zakłócić integralność obszaru, której już nie było notabene, bo nie ma, bo została zniszczona decyzjami poprzednimi, bo nie upewniliśmy się, że skutecznie nie będziemy chronili owadów i ptaków. No. No takie jest postanowienie.
No właśnie.
Nie mam wstrzymać cokolwiek, prawda?
Czyli cały świadomy naród.
Puszcza pierwotna, nie ma nic takiego.
Cały świadomy naród. Ja to dzisiaj miałem zajęcie ze studentami i miałem też opłatek był ze studentami. Oczywiście niektórzy już wyjechali, ale naprawdę warto kształcić, warto. Tyle idealizmu ta młodzież ma. Ci młodzi ludzie chcą dobrze. Tylko nie wolno ich wprowadzać w błąd, jakiekolwiek życiowe błędy, że popełnili. Nie wolno ich tak kierunkować, żeby szli na lewo. Tak powiem ogólnie jednym takim zdaniem, prawda? No. Prawidłowe ale tutaj z kolei to bym powiedział dalej. Środki społecznego przekazu, panie ministrze, to mamy tyle, co kot napłakał.
No
czytałem gdzieś, że nawet 92% gazet, tych mediów takich pisanych, łącznie chyba z tymi portalami, jest w rękach niepolskich.
No przypuszczam.
To każdy przecież ma swoje interesy. Te nie będą naszych interesów reprezentować, tak nas kształtować, tylko odwrotnie. Tak nam do głowy wkładają dzięki tym mediom, że będziemy ich interesy realizować, nawet nie wiedząc, prawda? To jest jedno. Telewizje, no to już tylko wspomniałem o dwóch telewizjach, prawda? No i co my mamy? No ale tutaj i ojcze Grzegorzy, i oni mówią tak, ryzyk, imperium. Katolicy, chodzą do kościoła, jak on siedzą tylko w tych mediach, to będą to powtarzać. I oni nie wiedzą, że tak jest takie przysłowie, nie podcinaj gałęzi, na której siedzisz.
No.
Oni podcinają sami siebie, swoje korzenie.
Ale ojcze, ale co by było, ojciec, rzeczywiście taka przewaga, ale co by było, gdyby ojciec no, nie zrobił tego, co ojciec
to
zrobił?
To nie ja, to ludzie, Pan Bóg i ludzie. Tylko to jest jedno, ale ja też, ja uczestniczę w cudzie, to mogę powiedzieć tyle i dziękuję Panu Bogu, ale panie ministrze, no to jest tak jak, wyobraźmy sobie komorę gazową. Spędzili, to robili to Niemcy. I do komory gazowej tylu ludzi. Ale gdyby ktoś miał tam taki sobie tylko chociażby wentylek i włożył do ust tym powietrzem oddychał, może by przeżył. No. Prawda? Tak samo z nami. Trzeba to świeże powietrze wpuszczać do tej komory gazowej. No. Komora gazowa taka niszcząca umysły. Umysły niszcząca, prawda? Serca, ducha naszego. I to może tak. To zależy od ludzi. Ilu ludzi będzie chciało korzystać z tego. I zależy to od tych, którzy już korzystają, żeby następnym przekazali. I to tak, żeby przekonać. Bo to jest walka, to jest wojna cywilizacyjna.
To
jest wojna cywilizacyjna i ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Myślą, że to jest tak, że to nas nie dotyczy. Już jest. Już jest mentalność w dużej mierze zniszczona w Polsce, zmieniona w ciągu, no jak radio się zaczynało, a teraz to widać bardzo wyraźnie. 20 lat temu, a teraz. Już widać. Widać. Uniwersytet. Tu jest też bardzo ważna ta reforma uczelni. Niech pan minister nic nie mówi, ale ja skrytykuję. Pan premier Gowin.
Ja już jestem
rentierem. Pan premier Gowin, nie wiem, w którym kierunku idzie. O co mu tu chodzi? Ale to nie jest dobre. To nie jest dobre. To jest niszczenie nauki. To jest niszczenie nauki w dużej mierze. Dzisiaj mówił pan profesor Kucharczyk. Bardzo dobrze mówił. I warto w internecie posłuchać go chociażby. To jest bardzo, no, to bardzo dobry profesor. I ma odwagę mówić. Nie wszyscy profesorzy mają odwagę.
No to różnie bywa.
Tak, różnie to bywa.
Ale ojcze, tu ja mówię, jak ojciec to poruszył, to mówię, jeszcze gdzie się, ja mówię, normalnie rozmawiać, bo chodzi o to, żeby kojarzyć fakty. To jednak się rozmawia normalnie, no, w tej Polsce, ja bym powiedział, no, niezurbanizowanej, czyli wiejskiej.
Tak, tak.
Ci ludzie mają kontakt z ziemią, widzą, tak, że jest kogut, kura, ale żeby były jajka, to trzeba mieć 15 kur jednego koguta. To jest ogromna wiedza, przepraszam bardzo.
Tak.
No bo to zaczyna rozumieć. I z tymi ludźmi, którzy mają ten kontakt z terenem, czyli ludzie z terenu wiejskich, z przyrodą, który rozumie, prawda? Czyli i leśnicy, no i myśliwi, którzy też wyjeżdżają, to z nimi się rozmawia, prawda?
Ale myśliwych jest za mało. Tak właśnie słyszałem, że jest za mało.
Ja bym chciał, żeby było co najmniej z pół miliona, prawda?
To byłoby wtedy zdrowo dla przyrody.
Ja myślę, że byłoby na pewno i zdrowo dla społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, prawda? Bo są ludzie, którzy rozumieją tą przyrodę.
Ale też polityka jest inna raczej przeciwko myśliwstwu. Jakieś nierozumienie.
No, proszę ojca, ale gdybyśmy zrobili taki test tu w tej chwili i powiedzieli, że no jakiś tam kotek złamał nogę, prawda, czy złamał, i zróbmy składkę, to ludzie, bo są dobrzy ludzie. Tak. Do tego miasta natychmiast pójdą do tego kotka, prawda, mu tam dać. Ale człowiek, no, złamał nogę, no to nie radzi, prawda, no, że nie ma pieniędzy.
Czyli to, co mówił ksiądz profesor na tym wykładzie, sławetny wykład.
Animalizacja człowieka, prawda.
Animalizacja człowieka, humanizacja zwierząt i drzew.
No, ale to jest właśnie, i to się oddziała, znaczy to trzeba wychować.
A zauważył ksiądz, pan profesor zauważył, że ksiądz profesor został za to ukarany.
Ja wiem.
A słyszałem, że teraz ja to wiem, że ma być na Kulu jakaś, czy już zrobili, czy szykują komisję dyscyplinarną w stosunku do księdza profesora. No. Są tacy, którzy każą mu milczeć.
No to specyficznie.
Ale druga komisja dyscyplinarna, nie wiem, czy się, mam nadzieję, że ksiądz profesor nie obrazi się. Druga komisja dyscyplinarna, wiecie, kochani słuchacze, rodzina Radia Maryja, druga komisja dyscyplinarna jest i chyba już nieraz tam brała na dywanik księdza profesora Pawła Bortkiewicza.
Też, tak. Też porządnik.
No to już Poznań. Tam Kul, a tu Poznań. I to Kul? Zabraniać myśleć? Profesor był zawsze jakimś suwerenem.
No No ja myślę, że tak.
Wolność nauki, wolność dociekania.
Nauka powinna być niezależna.
Dociekanie, tak.
To jest nauka.
Mówi. A jeżeli, no to jeżeli coś popełnił przestępstwo, to są sądy, a sądy też mają być przyzwoite, a nie komunistyczne. Przecież ta Unia Europejska jest lewacka, komunistyczna, to komunizm inaczej. No. Jak może być, mówią totalitaryzm, to też zmierza do totalitaryzmu i nawet się już mówi, że wchodzimy w totalitaryzm, albo już jest miękki.
Tak, a nie chodzi o zobaczyć, jakie były podstawy Unii Europejskiej, tak, prawda? Tak. Niezwykle zdrowe, niezwykle dobre, prawda? Tak samo i w konwencji klimatycznej.
Tak, prawda? Ale to, panie profesorze, to znowu dotykamy sprawy. Właśnie masoneria ma to do siebie, że ona odwraca wszystko. To jest takie szatanistyczne. Ale... odwraca symbole również, różne znaki nasze. Proszę popatrzeć, jak Jan Paweł II był i zrobili światowe spotkanie młodzieży w Paryżu. Ojciec Święty już był starszy, już taki już coraz bardziej fizycznie trudno mu było. Jak człowiek no, schorowany i starszy, tak, to było bardzo dużo. Mówili, to co stary człowiek, kto tam przyjdzie z młodzieży. Było, nie wiem, 1,5 miliona czy więcej młodzieży w Paryżu. Francja zlaicyzowana. I co? To za tydzień później zrobili marsz LGBT.
Ale to
i co, oni tak spontanicznie przyjechali, te biedaki, co pomyliły sobie w życiu, co to jest mężczyzna, kobieta i w ogóle razem te wszystkie sprawy, nie? Nieuporządkowane. To samo, pamiętam, jak przeszedł Ojciec Święty po zwaleniu muru berlińskiego z kolem przez bramę brandenburską. To było wydarzenie. Jaki to znak?
Symbol.
Upadek komunizmu, zwalenie muru berlińskiego. Chyba tydzień zaraz, po ten tydzień znowuż wielkie ściągnięcie tych biedaków z LGBT do Niemiec. Kto to robi? Antykościół.
No ale to są ludzie, ale...
to jest to antyewangelizacja.
Ja nie mówię tutaj, ale to są ludzie, którzy są, no, wiedzą, co robią.
Wiedzą, co robią i odwracają też te symbole.
Prawda? No tak,
odwracają. Jak coś Bożego, to odwrócić.
I tu nie można tego lekceważyć. No
nawet wbrew naturze. Godny. Nawet wbrew naturze.
To jest przeciwnik godny. Ja
to znaczy, bo to oni są, weszli na miejsce człowiek w miejscu Boga. Stają się takimi bogami. A to nie bogowie, tylko bożkowie. To tak mniej więcej jak jest filozof i taki filozofujący może. Taki. No, myśmy to nazywali kiedyś w seminarium mędrzec i mędrek. Nie?
No
taka różnica.
Mędrków jest trochę.
No, ale to jest, Pana Boga nie przechytrzy, nie zmieni. Tak. No, przepraszam, że ja, panie bardzo... ministrze, tak, ale przez te drzewa, przez tą naturę, przez to CO2, przez to widzimy, w którym kierunku to
ile w tym lesie jest dwutlenku węgla, proszę sobie. Ile milionów ton tam jest akumulowanych, prawda? I tego, co niektórzy nie chcą zobaczyć zupełnie, prawda? To jest takie proste.
To jest takie proste. Pan to wykrył razem tutaj, prawda, z tymi Amerykanami, coś dali panu jakieś materiały.
No, znaczy ja mówię, to już w ogóle całą tą konwencję klimatyczną przecież ktoś wymyślił.
Tak.
Ktoś wymyślił.
W jakimś celu.
Prawda? W jakimś celu, to zrobili ludzie niezwykle inteligentni. A ideały są niezwykle słuszne, prawda? No
przecież... Czy powiedzenie, takie ideały, ale to jest taka atrapa, te ideały, a co tam sobie robią?
Jednak mędrcy ojciec wykrzywiają to w drugą stronę i zaczynają robić jakiś pakiet klimatyczno-energetyczny, prawda? No, ma to do siebie, że my mamy węgiel i jego największą wadą jest to, że on jest polski.
Tak.
To jest największa wada jego.
Tak samo jak naszą wadą jest to, że mamy do zdrowe jeszcze ziemię, rolnictwo, to ludzi taką politykę stworzyć, tak Polskę, bym powiedział, spreparować, żeby ludzie ze wsi uciekali.
No, żeby ludzie ze wsi uciekali i żeby za wszelką cenę uzależniać nas od nasion GMO na przykład. Prawda? Tak. Nie chodźcie zauważyć. Następny proces wygrany z Komisją Europejską. Polska wolna od GMO. Polska wolna strefą, jako cała strefa wolna od GMO, gdzieśmy się wpasowali w prawo Unii Europejskiej, bo Unia Europejska powiedziała, że o ile mamy uprawy...
Ale jest GMO w Polsce.
No, ale to, proszę ojca, to... No. Ale tego rodzaju zrobiono myk, bo tam dopuszczali te nasiona GMO i powiedzieli, że wszystkie nasiona są... Mamy siać w Polsce, ale możemy wyznaczyć strefy wolne od niewprowadzania. Ponieważ nie było definicji, co to jest strefa wolna od wprowadzania, żeśmy zrobili, że Polska jest strefą i żeśmy to wygrali. Jaki krzyk się zrobił?
Tak.
Prawda? Jaki krzyk się zrobił? Ale oni też zapłacili koszty procesu, prawda? Żeśmy wygrali. Nie skorzystaliśmy z tego, nie skorzystaliśmy.
Panie profesorze, czyli ogromne dzięki.
Dziękuję bardzo.
I dalej, ojca, to ja dziękuję do przodu i kształcić ludzi, a teraz, proszę państwa, mamy takie rozmowy. Proszę państwa, niech to nas tak natchnie, żeby nie myśleć, tylko powiedziałbym tak, jeden szczególik i to trzeba syntetycznie myśleć, patrzeć całość, o co tu chodzi. I tu jest na pewno, w tym jest jeden z tych elementów niezwykle ważny, to ochrona środowiska, prawda?
Na pewno.
To jest to i CO2, i tu Polska gdzieś jakoś z naszymi bogactwami. Nie oddać tego.
Piękne położenie geopolityczne, ojcze. Wyśmienite, tak, tak. Prawda? Świetne. W centrum jednak.
Pan jest profesorem, to pana też tak na bok. Tak jak księdza profesora Guza chcą, prawda? I to na kulu. No,
ojcze, ja już jestem emerytem.
Komisja dyscyplinarna za to, co mówi. No, ale co on złego mówi?
Ja już
albo w Poznaniu księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Gdzie tu jest wolność? Ludzie, co się dzieje? A jak jeszcze będzie ta cała taka wejdzie ta reforma, to rektor będzie jak Bóg.
No.
Uczelny.
Nie? No.
Będzie jednoosobowo będzie.
Ale mówię, proszę ojca, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zobaczymy, jak się skończy. Ale pomimo wszystko jednak i świat nauki też tak troszeczkę żył sobie i jakoś, reforma się jakaś jest potrzebna. No może to ruszy.
No
może
właśnie,
to ruszy, może zaczął
myśleć. Życzymy, żeby właśnie za rozumem szły czyny, a więc tu i odwaga. Rozwaga, odwaga, szlachetność, prawda, a nie tak, żeby tylko takie ciepłe miasto, tego honoru i honoraria. I żyje mu się dobrze.
Czy się coś ruszyło? No, ja myślę, że polska nauka jednak...
Czyli charaktery. Ale tak było kiedyś, że uczony to był człowiek, to osobowość z charakterem. Nie? A nie taki
tego jest uczony,
głowę w piasek i... Jak struś.
I tu dziękuję ojcu bardzo, że ojciec ma uczelnię, która kształci. No,
chciałbym, żeby ludzie to rozumieli jeszcze więcej, wszyscy, jak bardzo ważne jest kształcenie, wychowanie. Patrzę na tych studentów, są wspaniałe. A ci podyplomowi, ile oni rozumieją? Jeszcze więcej, szybciej.
Ile mamy ludzi na podyplomowych studiach, właśnie mówię, bo to są specjalne studia, które prowadzi mój ojciec, no to ekologa, polityka ekologiczna, ekologia, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie. Tu przychodzą jednak ludzie, którzy jednak coś wiedzą, tak. Prawda? No i przy okazji łatwo ich, powiedzmy, w jakiś sposób z nimi rozmawiać i im pokazać niektóre pułapki, które są robione przez układ, nazwijmy to polityczny, prawda?
Światowy, to jest
światowy,
jakiś...
prawda? Bo tworzą się pewnego rodzaju religie, niech ksiądz zauważy. W tej chwili na przykład ze smogiem zrobiono religię, bo to jest religia. Tu nie ma takiego obiektywnego rzucenia na układ, powiedzmy, w układzie światowym. Tylko to jest pewna religia i zaczynają chodzić w maskach, prawda? Kupować te maski, prawda? No, i takie różne rzeczy.
W Polsce
prawda?
Też już?
No, tak. No po Warszawie też już tacy chodzą.
Tak?
Oczywiście.
Boże. Ja widziałem Japończycy kiedyś
tutaj, ze wschodu. Ale... Nie ma tego odniesienia, powiedzmy. Jakie było zapylenie?
Panie
też
profesorze.
Mi nawet.
No i to jest biznes.
No, ja to też rozumiem, biznes. Prawda? Tylko...
I w głowie namieszają... No. I później, na tym się robi biznes.
Ojcze, czy nie robi się... Dlaczego nie możemy zlikwidować reklam lekarstw, które nikomu nic nie pomagają? Prawda?
No, tak.
Dlaczego? No bo na tym się robi biznes, prawda? I jeszcze jest taka zajawka, że idź, kup i pójdź do lekarza, zobacz, czy ci nie zaszkodzi, prawda? No,
najpierw kup.
Najpierw kup, prawda?
Ojcze, świetnie. Dobrze, pan profesor ma trochę humoru. Dzięki.
Wraz z wiekiem.
Proszę państwa, tak, żeśmy dotknęli różne sprawy, ale to wszystko właśnie ze specjalistą w ochronie środowiska. Nie tylko przyrody, w ogóle podziwiam. Jestem... Pamiętam to sympozjum, konferencja w Tucznie, na którym byli ludzie z różnych stron świata. No to... I gdy były ta prelekcja i pokaz no, na tym polu doświadczalnym, Szybne. Prawda?
Tak.
Coś niesamowitego. Mm-hmm. Ale mówię, to człowiek w ogóle o tym nie wie, a to jest rzeczywistość. No to, jak to wpływa to, jedno na drugie.
No widać, to człowiek robi, tym człowiek steruje. Ale tam byli dwaj ludzie, ojcze, jak można jeszcze, którzy mieli dwa referaty, a jednak z górnej półki światowej, prawda? I jeden mówił, czy etyka będzie jeszcze potrzebna, prawda?
Jak,
a drugi, czy nauka będzie.
Ale mówił, że politycy odrzucają etykę.
No, czyli potem. No,
a drugi, profesor Cukiki, tak? Mówił, tamten był kardynał Miller. Tak? A tutaj był profesor Cukiki, mówił, że czy nauka potrzebna? Czy i nauka okazuje się, że politykom niepotrzebna jest nauka.
No to mogą przegłosować przecież.
Przegłosują, prawda?
No. A tu w etyce prawo stanowione.
Oni mogą przegłosować, prawda? Że Ziemia jest kwadratowa.
Znaczy, no to oczywiście. I już wszystko idzie, prawda?
No.
Ojcze, no.
No tak jak przegłosowują te płcie, prawda?
No się umówi, że ktoś jest... No. Tu pani Krystyna Pawłodzie, serdecznie ją pozdrawiam, bardzo lubię z nią rozmawiać.
A szkoda, prawda? Że ona chce odchodzić od polityki.
Nie, no chyba to jest niemożliwe.
Nie, tak, już.
Odeszła, no to będę tu panią profesor namawiał, żeby nie odchodziła, no bo ona jest wyrazistą postacią i mówi prawdę. No,
oczywiście.
Ona powiedziała, jak się płeć poznaje, prawda?
No, to przecież, prawda? Ale to jeszcze będzie tak, że, no, a już jest niektóre kraje, ale jeżeli człowiek się temu sprzeciwi, to do sądu.
No to, bo to jest prawo stanowione. Prawo się umówią, że to jest prawo stanowione, że można i koniec. Mm-hmm. I mamy tego rodzaju sytuację.
Czy nie idziemy w kierunku totalitaryzmu?
No idziemy.
Tak. I mówi się, że już teraz, że już jest miękki totalitaryzm. No. Obserwujmy.
Ja mówię, i normalność... Ojcze, dziękuję ojcu bardzo za to, co ojciec.
My dziękujemy panu profesorowi, prawda, ojcze Grzegorzu?
Tak, oczywiście.
My wszyscy. A cóż tam, tylko mnie proszę nie mówić, bo cóż ja się uczę. Nieraz głupstwa mówię też.
Ojcze, no, co ja mam powiedzieć w tej chwili? Ja też głupstwa mówię wielokrotnie.
Ale to normalne, szukamy prawdy, idziemy dalej. Proszę państwa, i życzymy wszystkim, żebyśmy myśleli.
Można się nieraz pomylić, no trzeba to...
Myślenie ma przyszłość i prawdę szerzyć. Tak.
Dziękuję ojcu bardzo.
To my dziękujemy i czekamy. To idziemy dalej, tak?
No, mamy spotkanie. To już 22:10 się zrobiło.
No tak.
Ale to miło mi...
Zegary idą do przodu. Nie.
Ale ile tematów żeśmy poruszyli, prawda?
Ale to wszystkie naprawdę wprowadzenie. To są takie rzucone,
dobra.
Żeby trzeba myśleć. Myślę. Jeżeli ktoś bierze gazetę wyborczą do ręki, tu widzę nasz dziennik. Czemu się boisz naszego dziennika? To do tych uczonych mówię. Ja tu widzę z uniwersytetu ludzie. Nakupi tych gazet. I taki doktor mówi, ja wszystko wiem o Radiu Maryja, bo czytam internet. W internecie znalazłem. To jest DR, to taki DR, to ja bym czytał, przepraszam, też może być skrótek innego słowa. Tym nazwiskiem DR. No.
Bóg zapłać, dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy ślicznie.
No to co robimy dalej?
No idziemy dalej. Wprowadzenie było dobre, też wiele już kwestii poruszonych.
Pytanie, ojcze, teraz.
Możemy przejść do pytań. Jak pan profesor...
Ten COP i reszta.
Czyli polityka klimatyczna COP24 i od pytań zaczynamy może.
Ojcze. Ale tu i Puszcza Małowieska.
Puszcza Augustowska. GMO możemy poruszyć. Dobrze. Infrastrukturę możemy poruszyć.
I zwierzęta.
Zwierzęta.
Czy hodować, czy nie hodować.
Czy mamy prawo hodować, czy nie mamy prawa.
Słyszałem, że na przykład Dania już szuka miejsca na Ukrainie dla futerek. Bo Unia chce coś tu pójść dalej, żeby tego nie było. No. Co za głupota? To plastiki będą zdrowsze. Tyle wieków, prawda?
Ojciec.
Nie, no dajcie spokój. Jeszcze mówią, że te zwierzęta są niehumanitarnie zabijane. Najbardziej humanitarnie, jak tylko można.
Ja właśnie o tym mówiłem. Nie wiem, czy się ukaże do rzeczy. Redaktor mnie poprosił, żebym dał, bo podobno słynę z tego, że dobrze gotuję. I pan redaktor do mnie zadzwonił, żebym dał przepis na jakąś swoją rzecz. No powiedziałem, proszę, dobrze, dam panu, ale pod warunkiem, że spotkamy się i razem zjemy, a później pan tam sam to ugotujesz. Dobrze? Zgodził się. Więc, ale słowo...
I zrobił to?
Nie wiem. Nie wiem, bo będę głosował za słowo.
A ty jeszcze nie gotował.
I rozpoczęło się od tego, że proszę, najpierw trzeba mieć dobry surowiec. Ale daję panu przepis na bażanta, rosół z bażanta. Więc najpierw musisz mieć dobry surowiec, to musisz pan go zdobyć. Czyli najpierw musisz pan pójść...
A dość długo bażanta, to dość długo trzeba gotować, nie? Dłużej trochę.
Tak. Najpierw
ale ta kura z żana to bardzo szybko się rozgotowuje.
Nie, ale to właśnie
tyle co?
Finał był taki, bo tego bażanta się gotuje...
I zapach ma łoże nieraz okropny.
Powiedziałem, 6 godzin pan go musi gotować. Tam odpowiednie są przyprawy, marchę, tam pietruszka, włoska, tam też 6 godzin. A on mówi, to się rozgotuje. To znaczy, żeś pan źle gotował. On ma się nie rozgotować.
Albo to nie był prawdziwy bażan.
6 godzin
tylko
ma się
żana.
Gotować, ale powolutku.
Albo z jakiegoś innego, jakieś tam tych sklepów.
Tak, ale zobaczę, czy zamieści, bo najpierw trzeba skończyć staż odbyć w kole łowieckim, roczny.
Aha, czyli...
Prawda? Od tego trzeba zacząć, prawda? Później skończyć kurs polowania, znaczy kurs łowiecki, żeby zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.
A inaczej bażanta się nie dostanie?
Ale musi go sam strzelić, a to nie wolno. Proszę ojca, ile chcąć mi dobry rosół z bażanta...
Panie profesorze, nie powiem kto.
Skóry.
Od kogo mieliśmy tego bażanta i też smakował bardzo dobrze. No,
ale jak on był tak pozyskany, że nie wiedział, że zginął.
Może pan wie, od kogo mieliśmy, ale... No
nie, tak, no ja mówię, pozyskuję bażanty, to nie ulega wątpliwości. Zresztą uważam, że jak dobrze, bo to musi być dobrze strzelony. Bo tak jak te kurczaki idą na taśmie i tam dostają jeszcze coś na, żeby je ogłuszyć, prawda? Żeby zgłupiały jakiegoś tam jasia. To tamten jednak jest, powiedzmy, strzelony, nie wie, kiedy zginął, prawda? A ten jest zestresowany. To mięso zupełnie inaczej smakuje.
Naprawdę?
To, oczywiście. No, to dlatego mówię, ono musi być, ten bażant musi być strzelony tak, że nie wiedział, że
natury,
zginął.
To jest problem natury, nie? Pod każdym względem.
To jest zupełnie inne.
Czyli prawo naturalne zachować.
Tak, no. Zobaczycie, pan redaktor dotrzyma tego, że skończy jednak staż łowiecki, że skończy kurs, a później pójdzie i strzeli, mnie zaprosi.
Jak ma silną wolę, jakby jest zdeterminowany, to...
Oskubać musi, wypatroszyć musi, wymoczyć musi, zamrozić musi, no wszystko zrobić, tak. I wtedy jest świetny rosół. I on jest klarowny, ojcze, taki rosół dobry z bażanta, to jak jest w garnku...
Pan robi ludziom wszystkim
w garnku 30 centymetrów wody, to on musi na dnie widzieć wszystko. I tak ten... On musi być przejrzysty, klarowny. Prawda? I dlatego trzeba około 6 godzin gotować, ale nie wolno rozgotować.
A nie te męty nas jeszcze.
Nie, no męty.
W ogóle męty zawsze wszędzie szkodzą.
Krupnik można zrobić z tego.
Szumowiny
się zbiera, prawda? Ale to trzeba przez parę godzin zbierać szumowiny.
Gorzej, ale ze szumowinami, jak tak w społeczeństwie, takie szumowiny, jak to zebrać?
No, to jest już zupełnie inna sprawa, ale szumowiny to takie na małym ogniu już wychodzą do góry, prawda?
Wiadomo, że z szumowinami nie trzeba trzymać.
To szybko ucieka. To szybko
nie trzeba
ucieka.
Trzymać. To nie można trzymać szumowin.
Zbierać i, tak. I niech tam sobie dalej.
No i szumowiny właśnie to wszystko psują.
No, ale to trzeba zebrać. To trzeba
w życiu społecznym też szumowiny psują.
Oczywiście. Na wolnym ogniu.
Pięknie. Skojarzeń dużo.
Dziękuję to.
Tak, ale to jest prawda. No i co dalej ten kop i reszta? No, czyli już
zobaczymy.
Pytania.
No to teraz możemy już przejść do pytań odnośnie kop i reszty, prawda, jak to wygląda i wtedy zobaczymy, jak to się rozwija. Wszystkie one...
Dobrze, ja zapraszam Państwa teraz do telefonów 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 25-23-66. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko. Już za moment odbieramy pierwsze telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ryszard z rejonu łódzkiego.
Witamy, panie Ryszardzie, i słuchamy już.
Do pana profesora pytanie, bo wsłuchiwałem się w dyskusję z ojcem Ryzykiem, a nic o geotermie nie nadmieniono. Czy pan profesor mógłby się ustosunkować, co w tej Toruniu z geotermią dalej się dzieje? Bo jest tendencja, żeby właśnie te źródła uruchamiać. Zastępować to i wodą, i energią, i wszystko, co się daje. A przecież tyle mówione było na temat tego źródła geotermy toruńskiej. To wszystko.
Dziękujemy, panie Ryszardzie, i prosimy pana profesora.
Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie, za to pytanie. Geotermia bezpośrednio łączy się jakby z polityką klimatyczną, dlatego że polityka klimatyczna zmierza ku temu, żeby dojść do neutralności klimatycznej, czyli tyle emitować dwutlenku węgla, ile możemy pochłaniać przez naturalne zbiorniki tego gazu, a naturalnymi zbiornikami są gleby, a więc regeneracja gleb, lasy, regeneracja lasów, schadzenie lasów, odtwarzanie torfowisk po to, żeby lepiej produkowały. Ale jeżeli chodzi o geotermię, no to jest źródło energii, które jest zupełnie bezemisyjne, czyli nie produkuje dwutlenku węgla. Niezwykle stałe równocześnie, dlatego że obojętnie czy jest ciepło, czy jest zimno, ten piec z centralnym ogrzewaniem znajduje się powiedzmy tam te 2-3 kilometry pod ziemią, czy też nawet płycej. I zawsze można z niego korzystać, odkręcając kurek po to, żeby było nam ciepło. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę w ogóle, polskie zasoby geotermalne według profesora Sokołowskiego przekraczały wielokrotnie nasze potrzeby z punktu widzenia energii cieplnej, a więc wystarczy tylko i wyłącznie z nich korzystać. Natomiast no, nie były one w łasce przez ostatnie lata. Natomiast od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę, no, wyraźnie się to ruszyło, był to priorytet i myślę, że jest nadal priorytet w Ministerstwie Środowiska. W tej chwili są robione nowe otwory geotermalne. Wczoraj rozmawiałem z panem prezesem Michalskim. Nowe odwierty, również chyba, o ile mnie pamięć nie myli, najnowszy w Skierniewicach w tej chwili, gdzie jest zupełnie czysta woda, także można ją pić, a jest o temperaturze 40 paru stopni, wydajność około 200 metrów sześciennych na dobę, więc proszę sobie wyobrazić, jaka jest wielka moc. Ale panu pewnie chodzi o geotermię toruńską. No tu jest pewien skandal, ja bym powiedział skandal z przeszłości, dlatego że o ile mnie pamięć nie myli, to koncesję została wydana za poprzedniej władzy Prawa i Sprawiedliwości. Tą koncesję została przydzielona tutaj geotermii toruńskiej, czyli Fundacji Lux Veritatis, bo chyba ona jest inwestorem. Natomiast później no, były różnego rodzaju zawirowania za czasów Platformy Obywatelskiej. Finał był taki, że kiedy objęliśmy władzę, no, geotermia miała wszystkie pozwolenia, wygrała proces o to, że jej wstrzymano finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale sprawa zaczęła się rozbijać o to, że nie ma zbytu, bo zbyt został opanowany przez inne podmioty gospodarcze z kapitałem obcym i w gruncie rzeczy nie było jakby zbytu. No, geotermia rusza, w tej chwili wiem, że rusza, ale też są swego rodzaju no, kłopoty powstały, organizacyjne, ale mnie się wydaje, że z tego co ja pamiętam, że zostały przyznane pieniądze, tylko w międzyczasie nastąpił wzrost kosztów budowy tej geotermii. I w tej chwili no, pewnie będzie ruszała już z realizacją, ale trzeba było znaleźć dodatkowe fundusze. Tyle mówię, co ja osobiście wiem. Natomiast geotermia toruńska no, to jest swego rodzaju rekord świata. To jest geotermia ogromnej wydajności, która jest w stanie zabezpieczać ciepłą wodę dla całej aglomeracji toruńskiej przez cały rok, a w okresie zimowym chyba 20% odbiorców może być pokryte z tego jednego odwiertu. Myślę, że, ale zresztą mam takie i marzenie, żeby przyjechać tu na otwarcie i uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, bo jest to rzeczywiście bardzo ekologiczne, ja bym powiedział, odnawialne źródło energii. Mówiłem o tym, czy zimno, czy ciepło, ale również czy wiatr wieje, czy nie wieje, a więc wiatraki mają wydajność 30% mniej więcej w Polsce, bo tyle czasu mniej więcej wiatry są odpowiednie, żeby produkować prąd elektryczny z elektrowni wiatrowej, a tu można korzystać wtedy, kiedy się chce. Myślę, że geotermia na pewno w tej chwili jest priorytetem, była priorytetem, pewnie jest priorytetem w Ministerstwie Środowiska, jak również w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Także proszę czekać. Myślę, że będziemy w kontakcie i być może razem z panem Ryszardem będziemy otwierali geotermię i będziemy mogli korzystać z ciepła ziemi.
Mógł zapłać. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę się włączyć?
Prosimy, jesteśmy na antenie, już słuchamy pana.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej z Sieradza. Pozdrawiam pana profesora, ojca dyrektora, ojca Grzegorza. No coś pięknego, piękna rozmowa, wspaniała, poruszająca wiele tematów tak dogłębnie i dwuznacznie. Pięknie dziękuję. Ale ja dzwonię dlatego, ponieważ w pierwszej części, panie profesorze, wspomniał pan o paragrafie 6, który mówi, że jest po prostu, że tak powiem, odłożony na następne COP24, czy ja dobrze zrozumiałem, że tutaj chodzi o zobowiązania finansowe dotyczące pochłaniania dwutlenku węgla. Czy to o to chodzi, bo to jest troszkę dla mnie, prawda, przerażające, że akurat no, to jest bardzo ważna rzecz, a więc pieniądze odkładane jest na następne COP, prawda, miało być, jak rozumiem, teraz. To jest to i na tym chciałbym zakończyć, a poza tym chciałbym najserdeczniej życzenia świąteczne złożyć panu profesorowi, ojcu dyrektorowi i ojcu prowadzącemu zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego na ten cały rok.
Dziękuję panie Andrzeju, pozdrawiamy również gorąco i panie profesorze.
Dziękuję bardzo, ale chyba poznałem pana po głosie, bo to jest pewnie pan Andrzej Śniegula w ogóle.
Tak, Śniegula.
Który Sieradza jest, a jest również działaczem Związku Solidarność Rolników Indywidualnych. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za życzenia. Poznaję po głosie, pamięć głosową, słuchową mam stosunkowo dobrą zresztą. I tutaj mówię, z panem mi się dobrze współpracuje. Prawda, mam również pytanie, jak wygląda geotermia w Sieradzu, bo tam też tego rodzaju sprawy były robione w Kaliszu, a więc w okolicach, tam żeśmy planowali, nie wiem jak to wygląda w tej chwili, bardzo proszę, jak będzie pan miał czas, niech pan do mnie zadzwoni i chętnie też bym przyjechał i otworzył którąś tam z tych geotermii, a sam fakt świadczy o tym, że do tej geotermii przywiązujemy wielką wagę. Jeżeli chodzi o paragraf 6, on dotyczy spraw finansowych, dotyczy spraw mechanizmów, również i handlu, jak gdyby stworzenia pewnego mechanizmu w zakresie handlu emisjami, ale gdzie też w tych zamysłach moich miało dużą rolę odegrać pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy. Więc nie wiem, z jakiego powodu wycofano ten artykuł 6. To jest artykuł 6 porozumienia paryskiego. To nie dotyczy artykułu 6 tego dokumentu, który się negocjowało w Katowicach. Ale dlaczego tak się stało, nie wiem. Jestem tym poniekąd zaniepokojony. Natomiast sam fakt, że nie przyjęto tego dokumentu w Katowicach jako całości, i przełożono tą, ja bym powiedział, niezwykle ważną sprawę na Chile, czyli za rok, znaczy, że nie będzie można nazwać tego protokołem z Katowic, bo jest jeszcze pewnie kompletny, a być może ktoś już w ten sposób zadziałał, żeby właśnie do tego doprowadzić. Pewnie jest to sukces tej strony, która doprowadziła do tego, aby ten fundamentalny, ja bym powiedział, paragraf nie został rozpatrzony i zatwierdzony przez uczestników COP24. To mnie co nieco niepokoi, ale z tym pytaniem trzeba by się zgłosić do tych, którzy tworzyli ten dokument, który początkowo miał 153 strony. A no myślę, że na pewno tworzył to pan minister Kowalczyk, gdyż no on tutaj jest głównym szefem od spraw konwencji klimatycznej. Podległy mu w pewnym sensie był jako sekretarz stanu w tym czasie obecny pan przewodniczący, pan prezydent COP24, ale myślę, że ten dokument był przygotowywany przez w ministerstwie. Czyli pewnie zostały złożone no, takie założenia, pewne te założenia zostały skonsultowane w grupie wschodnioeuropejskiej, pewnie ta grupa wschodnioeuropejska zaakceptowała te założenia związane z finansowaniem i z implementacją paragrafu 6 porozumienia paryskiego. Myślę, że też to było konsultowane na prekopach, a więc tymi głównymi graczami w innych grupach ONZ-owskich. Na pewno to musiało być robione w grupie G70 plus Chiny, czy też no, ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją. I z jakiego powodu ono nie przeszło, nie mam pojęcia, ale warto by się o to zapytać. To znaczy, że nie były te negocjacje przed COP24 doprowadzone do takiego stanu, że można było o tym dyskutować na spotkaniu w Katowicach. Troszeczkę to jest niepokojące, ale mówię, z pytaniami w tej sprawie to chyba trzeba się zwrócić właśnie do resortu środowiska.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy.
Witamy, słuchamy Panie Zbigniew.
Ja bardzo szanuję Pana profesora i uważam, że robił dobrą robotę. Czasami się nie zgadzałem z nim. Ja nie jestem takim zwolennikiem wielkiego myślistwa. Nie znam się na tym, bo nigdy nie byłem myśliwym. Ale jakoś tak to nie przekonuje mnie, że powinno być tysiące myśliwych, którzy by tu strzelali. Ale to nie, tak zaznaczam, mówię to z pozycji laika i nie będę na ten temat się wymądrzał. Ale nikt nie porusza, ja nie wiem, to jest bardzo dziwne. Ja jestem z Warszawy i zawsze tu mieszkałem i kiedyś w Warszawie naprawdę było bardzo dużo ludzi, mieszkań, które były opalane węglem, autentycznie węglem, były składy węgla, było kilkanaście składów węgla w Warszawie. Teraz, o ile ja się orientuję, nie ma chyba żadnego. Jakieś szczątkowo tam opalają gdzieś węglem. Ludzie opalają teraz elektrycznością, płacą ogromne w tych starych kamienicach. Opalają to jakimiś takimi pieckami elektrycznymi i w ten sposób kominy. Natomiast samochodów jest tyle, że to dosłownie, ja to teraz nie kominy mnie przeszkadzają. Mnie przeszkadzają bardzo samochody. Jest tysiące, w rodzinach są po trzy, po cztery. Rzęchy sprowadzane z całej Europy, kilkunastoletnie, i nikt o tym nie mówi. Na tych wszystkich spotkaniach, teraz w Katowicach, też o tym nie mówiono. Oczywiście nie mówi się dlatego, bo wszyscy ci możni tego świata i tudzież ci, którzy zabierają w tym temacie głos, jeżdżą samochodami, w rodzinach są po trzy, po cztery i nikt nie chce się przyznać do tego, że truje, bo kto? To trudziciel, nie będę mówił, że truje. No będę mówił na kominy, na węgiel, na jakichś takich ludzi nieodpowiedzialnych, co śmieciami palą. Ale to ja w Warszawie naprawdę widzę, co jest. To jakoś to trzeba logicznie rozgraniczać. I jeszcze jedno. Panie profesorze, ja pamiętam te wszystkie spotkania w Radiu Maryja, takich uroczystościach, gdzie staliście panie, panowie, pan Piotrowski, pan Jurek, pan i szczególnie pan Piotrowski, trzymając się za rękę, abyśmy byli jedno, śpiewał bardzo głośno. A kiedyś jeszcze pan Ziobro też śpiewał, abyśmy byli jedno, później po wyjeździe coś już nie śpiewał, teraz znowu zaczął śpiewać. Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, w co niektórzy ludzie się bawią, rozbijając jedność. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Zbigniewie, pozdrawiamy, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie pana Zbigniewa. No jeżeli chodzi, mówię, zacznę od początku, prawda, no nie jest pan zwolennikiem myśliwych, mówi, że no odnośnie strzelania, nie, myśliwi nie nie tylko strzelają. Myśliwi najpierw muszą mieć do czego strzelać, czyli muszą hodować. I ta rola tych myśliwych, no chociażby powiedzmy sobie z tego rodzaju, że ja tylko powiem o tym, że kontrolując łowiska zbierają około między 80 a 100 tysięcy różnego rodzaju pułapek i wnyków nastawianych no, do wychwytywania zwierzyny, która no, raczej ginie w sposób niespecjalnie raptowny, gdyż no, wnykarstwo chociażby, czy też różnego rodzaju pułapki nie są najlepszą rzeczą. A więc nie tylko to. To jest obszar Polski podzielony na obwody łowieckie, gdzie się pozyskuje określoną ilość tusz po to, żeby służyły człowiekowi, a równocześnie, żeby nie wykazywały tendencji do masowych pojawów, żeby nie wyrządzały szkód również i w rolnictwie, a więc kontrola pewnej populacji, czyli hodowla. Mówiąc delikatnie, w stanie otwartym. Ta zwierzyna ma prawo chodzić, ma prawo się odżywiać, prawda, ale w końcu ginie w sposób taki, że powinna nie wiedzieć, że zginęła. A więc to myślistwo na tym między innymi polega, to jest gospodarowanie. Teraz, jeżeli chodzi o pana niezwykle dobrą, punkt widzenia na sprawy związane z zanieczyszczeniem powietrza również i w Warszawie, bo Warszawa jest tego przykładem. I pan tu całkowicie trafnie pokazuje pan jedną rzecz, o którą ludzie nie widzą w tej chwili, dlatego że są już zupełnie inaczej wychowani. No nie ma w tej chwili w kamienicach piecy, gdzie się nosiło węgiel powiedzmy na czwarte, piąte piętro, również po schodach, prawda? Tam były odpowiednie pojemniki, zresztą to jest też swego rodzaju dziedzictwo, w jaki sposób przechowywano ten węgiel, którym palono przy piecu, prawda, palono i drewnem. I rzeczywiście tego dymu węglowego i z drewna było bardzo dużo. Zresztą niektóre gatunki były związane, które występowały w ogóle związane z drewnem, spalonym drewnem, które się później wyrzucało z popiołem. Takie gatunki były wcale rzadkie, jak określał je jeden z entomologów, który pracował tutaj w XIX wieku. A więc tego rzeczywiście się paliło dużo i ten dym unosił się w Warszawie. Z tym, że trzeba pamiętać, że Warszawa, gdy popatrzeć na miasto, była wzorem dla całego świata z punktu widzenia planowania przestrzennego. Lata 30. ubiegłego wieku Warszawa jako wzór do zagospodarowania pod względem klinów napowietrzających, czyli w ten sposób ustawiać infrastrukturę i drogową, i infrastrukturę tą mieszkalną, żeby te wiatry, które te ruchy powietrza, które następują, nie były blokowane, a żeby się mogły spokojnie przemieszczać. No i te kliny napowietrzające zostały wszystkie zabudowane, szczególnie w ostatnim okresie przez deweloperów i no, powodują, że te ruchy powietrza są mniejsze. Natomiast pan tu zwrócił uwagę no niezwykle celnie i trafnie, czyli pan jest świetnym obserwatorem, że kominów wprawdzie nie mamy, ale mamy samochody, które no, spalają benzynę, spalają ropę naftową, czyli ropę, też olej napędowy. No i co się dzieje, jak się spala benzynę, czyli węglowodory? No z tego powstaje para wodna, czyli H2O i CO2 oczywiście, prawda? No i inne tam jakieś pochodne, powiedzmy, sprawy związane z pyłami, ze związkami siarki, ze związkami, powiedzmy, azotu czy coś takiego, prawda? Ale to są mniejsze. I ta para wodna, no jak jest chłodno, jak jest zimno, niech zauważcie, te samochody stoją, te, no, z tych rur wydechowych pojawia się dym, głównie to jest para wodna, a w tej parze wodnej są zawiesiny również no, tych związków stałych, takich jak pyłów i to powietrze rzeczywiście nie spełnia normom, ale mówię, te samochody stoją i to jest główna pozycja emisji tego smogu, nazwijmy to w Warszawie, czy też w innych dużych miastach, a niezwykle widoczna jest w okresie wtedy, kiedy jest zimno po prostu, no wtedy ta para wodna jest bardzo dobrze widoczna. A więc no teraz te nowe koncepcje, żeby wprowadzić elektromobilność, żeby w tych dużych miastach, bo myślę, że no nie w całej Polsce, czy też nie na całym świecie, bo nie będą elektromobilność nie będzie pewnie stosowana na terenie Syberii, Sahary, prawda, czy jakichś innych miejsc, tylko no raczej w dużych aglomeracjach miejskich. Ona kiedyś była. Kiedyś były w Warszawie również i trolejbusy i one tam funkcjonowały. No w tej chwili zastąpienie tych silników spalinowych no, silnikami elektrycznymi, ale trzeba pamiętać, że najpierw przedtem trzeba wyprodukować prąd, no jest jak zupełnie uzasadniona i na pewno będzie wpływała na jakość powietrza. A więc dziękuję panu za naprawdę trafne obserwacje, prawda, i takie pokazanie tego, ile kiedyś w tej Warszawie, która miała około 1 000 000 osób, wszyscy palili węglem, ile emitowali tego dymu ze spalania, a w tej chwili no, jest jednak centralne ogrzewania, elektrociepłownie, wielkie kominy o nowych technologiach i stosunkowo tych związków jest stosunkowo mała, a komunikacja miejska oparta o samochody spalinowe na pewno tu odgrywa ogromną rolę. Abyśmy byli jedni, no prawda, nic innego, tylko tak. Tylko trzeba pamiętać i tu no, wielką rzeczą jest, żebyśmy byli jedno i prawa strona powinna być rzeczywiście jedną stroną i się jednoczyć za wszelką cenę. No, zresztą myślę, że lewica będzie robiła to samo, tak jakby dwa ciała kontrolujące się na siebie. No i ten system wyborczy, który w Polsce jest jednak... nie działa w tym kierunku, że jak się prawica rośnie przez podział, no to będzie miała coraz większy wpływ, więc coraz trudniej się dogadać. Ale są niektóre rzeczy, które trzeba, powinny prawicę całkowicie łączyć i to są sprawy chociażby takie jak prawda, która musi być respektowana, prawda, i która musi mieć no, swoje miejsce. To są sprawy związane między innymi no, z naszym dziedzictwem, chociażby kulturowym, opartym o chrześcijaństwo. To są sprawy związane z prawami człowieka, a prawo człowieka to prawo do życia, a prawo do życia to jest no, od momentu poczęcia do końca, do naturalnej śmierci, no to są prawa człowieka, więc w związku z tym tu powstają pewnego rodzaju, ja bym powiedział, dysproporcje i to się wszystko tworzy, ale te zasady prawej strony powinny być jedne i od tych zasad nie wolno odchodzić, a więc... Promana, całkowita zgoda, łączmy się w prawdzie i łączmy się no jednak w tych fundamentalnych zasadach, chociażby takich jak prawa człowieka, ale prawo człowieka to jest prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Więc to jest na pewno rzecz, która powinna być charakterystyczna dla prawej strony. Pamiętajmy również, że dziedzictwo kulturowe Polski, dziedzictwo kulturowe Europy, no to jest jednak no, chrześcijaństwo, to jest o tym nie możemy zapominać, nie możemy tego eliminować. No nie wyobrażam sobie prawej strony, która będzie nagle eliminowała nasze dziedzictwo kulturowe, no to wtedy trzeba powiedzieć basta, zapiszcie się na lewą stronę, zacznijcie realizować swoje postulaty, ale nie nazywajcie się prawicą. Ale całkowita racja, łączmy się, ale łączmy się w prawdzie i łączmy się na bazie naszego dziedzictwa kulturowego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie już.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, gościa oraz wszystkich słuchaczy. Chciałbym się podzielić swoimi refleksjami i pytaniami, zadać mi jakieś wątpliwościami. Tutaj ja pana profesora, pana ministra bardzo cenię, tak i zawsze lubiłem słuchać i tak i nas ubolewałem, gdy został pan minister odwołany. Wiele dobrego zrobił pan minister, jeśli był ekspertem nie tylko w Polsce, ale w Europie, w świecie, w swojej dziedzinie. I uważam, że to duża strata dla polskiej polityki, że odwołany został taki człowiek z funkcji ministra. Tu chciałbym się podzielić swoimi tak, pytaniami, mieć wątpliwości. Tu pan minister już nie mówił, wspominał o tym problemie troszeczkę, ale może tak szczegółowo. Chodzi mi o energię atomową. To się mówi, że w Polsce trzeba tą koniecznie energię atomową trzeba wprowadzić, koniecznie budować elektrownię atomową, bo jest nie bezemisyjna, to Unia od nas wymaga. Czekają pewne wątpliwości, dlatego że Polska nie ma swojego paliwa i będzie uzależniona od innych państw. Na przykład Rosja ma, czy Iran mają. Iran trzeba sprowadzać i jeśli ktoś nam nie da tego paliwa, to elektrownia musiałaby stanąć. I poza tym tak elektrownia atomowa tyle samo energii cały czas produkuje, a jeśli nie, zapotrzebowanie w ciągu roku się zmienia. A poza tym to, że tak się mówi, że jest ekologiczna taka, ale to też ona musi mieć zbiornik wodny albo jakieś jezioro i musi składać się reaktor i to też uważam, że to nie jest jakieś tam dla środowiska obojętne i też uważam, że mogą się takie elektrownie jakieś drobne awarie zdarzać, jakieś remonty trzeba coś naprawiać i to nie jest takie bezkolizyjne, jakieś dla środowiska takie zupełnie ekologiczne. I tu poza tym to jest taka budowa, jest droga, elektrownia atomowa jest droga, Polska nie ma swojej technologii, ktoś nie musi by zbudować i to i się zwraca się późno takie pieniądze i zasoby uranów wyczerpują się na świecie. Inna sprawa to również jak mało mówi się, to również to są również panele słoneczne i tak w Polsce też można było wykorzystać w okresie letnim przynajmniej, żeby dla ogrzewania i dla ciepłej wody na przykład już można było mieć trochę ciepłą wodę przede wszystkim. Inna sprawa to również technologia spalania węgla, można było pracować jako technologię czy spalania, żeby przynajmniej żeby była mniej emisyjna dla środowiska i można by korzystać dłużej z tego węgla, żeby nie rezygnować. I teraz tak, w związku z atomową elektrownią również energetyką, to mam takie pytanie, dziwnie się, że na przykład niektórzy tak zachwalają nam, że mamy ten, chodzić w ten atom, a Niemcy, dlaczego Niemcy rezygnują z energii takiej atomowej? A poza tym to jeszcze inną sprawę, to sprawa zalesianie, to też z tym się zgadza, na razie zalesiać i można to CO2 również redukować, ale tutaj czy nie będzie tak, żeby Unia Europejska, czy później, czy inne tam ONZ, żeby ingerowano w sprawę polską, żeby mówiono na przykład, że tu my z zalesiami CO2 zmniejszamy, żeby to nie było tak, że jakaś, nie było to powód do kontroli, ingerencji tutaj w produkcję drewna, wycinkę w lasach no, dla produkcji, żeby ktoś nie powiedział, że my to wycinamy i wtedy nic nie postępujemy, wtedy a to bo to uderzało w naszą gospodarkę też, bo to może na razie zalesiać, prowadzić racjonalną taką zrównoważoną politykę, ale nie można tak, żeby takim się bokiem stała bożkiem taka ekologia. Tu też trzeba racjonalnie lasy wykorzystywać, że też się zalesiać i jeżeli tam urosną te drzewa, to można wykorzystać przemyśle takie. Bo to również no, była w sprawie w Puszczy Białowieskiej, to też była Unia Europejska ingerowała niepotrzebnie i bezzasadnie. Może na tym kończę serdecznie. Wszystkich pozdrawiam z Panem Bogiem.
A pan jak ma na imię?
Paweł.
Panie Pawle, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Panie profesorze. No,
dziękuję panu Pawłowi za te uwagi. Zresztą wieloaspektowym powiedział. Najpierw no, dziękuję za słowa współczuć, ale nie sami współczuć. Jestem profesorem, jestem specjalistą w pewnej dziedzinie, prowadzę badania, również jestem politykiem. A tak jak powiedział Jarosław Kaczyński na jednym z ostatnich spotkań, chyba na Opłatkowym w Sejmie, no powiedział, że polityka nie jest sprawiedliwa. No tak to rzeczywiście jest, ale tu nie wolno mieć pretensji o to, że się człowiek pozbywa takiej zaszczytnej funkcji jak minister. No, byłem wielokrotnie powoływany na to stanowisko, a tyle razy, ile byłem powołany, tyle zostałem odwołany. To jest takie jakby no, reguła w tym zupełnie. Także mówię, tu nie można o to mieć żadnych pretensji. No ktoś jest sprawniejszy, albo też szef rządu uważa, że ktoś jest lepiej, będzie reprezentował tą dziedzinę. No, szef rządu ma prawo tak ustawiać sobie współpracowników jak chce. A oczywiście później jest okres rozliczeń, więc się rozlicza, ocenia, jest opozycja. Prawdziwa demokracja właśnie na tym polega, że jest i jedna strona, i druga. Jedna jest czasowo w opozycji, później rządzi, a później nawzajem. No i to jest ten układ demokratyczny, może nie najszczęśliwszy, ale podobno lepszego jeszcze do tej pory nie ma. Druga sprawa, o której pan powiedział, to jest energia atomowa. I tu nie ulega wątpliwości, jestem znany z tego, że ja nie jestem przeciwnikiem fizyki jądrowej. Wręcz odwrotnie. Jestem wielkim zwolennikiem fizyki jądrowej. Znam polskie osiągnięcia, zresztą ogromne osiągnięcia polskiej fizyki jądrowej w okresie przedwojennym i w okresie powojennym. Polacy, czy też fizycy jądrowi ze szkoły lwowskiej, później ze szkoły wrocławskiej, no, odegrali ogromną rolę również i w budowie, powiedzmy sobie szczerze, no, broni jądrowej, tylko już nie w Polsce, tylko poza granicami, bo zostali stąd wyeliminowani. A więc polska fizyka jądrowa była jedną z najsilniejszych na świecie w tym czasie, no chociażby wspomnieć o pani Julie Curie-Skłodowskiej, no przecież to jest osoba, która była fizykiem jądrowym i to o wielkiej klasie, dwukrotna noblistka. A więc mamy tu ogromne osiągnięcia. Mam to do tej pory kontakt z fizykami jądrowymi i oni mówią wręcz w ten sposób, że rozwój fizyki jądrowej jest niesamowity. Bardzo dynamicznie się rozwija ta nauka. I pierwsza rzecz odnośnie energii jądrowej w ogóle w Polsce. Ja uważam, że do tej pory żeśmy nie przeprowadzili pełnej analizy, czy nam rzeczywiście jest ten nośnik energii potrzebny, czy też nie. Z wielu powodów, prawda, ale z punktu widzenia bilansu. No jednak stoimy na węglu, posiadamy prawie 90% zasobu węgla kamiennego całej Unii Europejskiej, a więc tego jest bardzo dużo. W tych obecnych technologiach wydobycia tego jest około 14 miliardów ton jeszcze, a przypuszczam, że tego jest zdecydowanie więcej. Mamy takie same ogromne zasoby węgla brunatnego, a więc... Co szkodzi, żeby wykorzystywać ten nośnik energii przy najnowszych technologiach spalania? Oczywiście zastępując go innymi nośnikami energii, które są bardziej, ja bym powiedział, mniej emisyjne, czy też bardziej wydajne w przyszłości. No i tu dochodzimy do spraw związanych z geotermią. Dlaczego w Polsce, ja mówię, znowu jest pytanie, dlaczego w Polsce tak mocno przychylne światło zielone jest dla energii wiatrowej, a nie ma takiego światła dla geotermii. No to jest dla mnie dziwne. Stoimy na geotermii, a sprowadzamy i budujemy elektrownie wiatrowe, prawda, w tej chwili już o sile 3 megawatów nawet. I tu chciałem zwrócić uwagę wszystkim, również i rządzącym, a mianowicie na sprawę w tej chwili, która się toczy i rozwija odnośnie budowy elektrowni na morzu, na szelfie. Zwróćcie Państwo uwagę, ja mogę się mylić, ale pamiętam ze swojej działalności, to przemknęło, że te umowy są spisywane, inwestor jakby żąda tego i takie zostało chyba podjęte prawo, ale to trzeba było sprawdzić, że one są spisywane na 50 lat na, powiedzmy, tym terenie szelfu morskiego, przybrzeżnego tutaj w Polsce. Ale prawo zasiedzenia się ma po 30 latach, więc trzeba by zwrócić uwagę czasem, czy nie robimy czegoś takiego i może ktoś tym jest bardzo mocno zainteresowany, żeby po 30 latach stwierdzić, że to jest prawo zasiedzenia, a to jest kapitał obcy, przypuszczam, że w wielu wypadkach, i czy czasem te tereny szelfu, pod którymi znajdują się również zasoby różnego rodzaju, łącznie z ropą, czy też z węglowodorami, czy czasem nie stracimy, budując, udostępniając te tereny, nie stracimy prawa własności do terenów, powiedzmy, gdzie będą stały te wiatraki. Ale to tak mimochodem mówiąc, żeby się nad tym, powiedzmy, zastanowić. A więc geotermia. Z drugiej, pan tu wspomniał o biomasie. No przecież biomasa to jest nic innego jak odnawialne źródło energii. Chociaż niektórzy zaczynają w tej chwili już mówić, że nie, no biomasa to nie jest odnawialne źródło energii, bo to jest może nie najlepsze, prawda? Ale tu chcę to skontrować zupełnie, bo co jest takim najprostszym odnawialnym źródłem energii? No to jest pożywienie. No przecież pożywienie jest odnawialnym źródłem energii. Skąd ono się bierze? Ono się bierze z asymilacji, czyli dwutlenek węgla plus woda plus chlorofil plus energia słoneczna i powstaje biomasa roślinna, która jest podstawą pokarmu, a następnie z tego zwierzęta to zjadają, jest biomasa zwierzęca, jest podstawą pokarmu, prawda? I równocześnie jest to odnawialne źródło energii. Jak zjadamy, to po prostu musimy mieć energii, dopływ, prawda, żeby to. I to jest odnawialne źródło energii, a w związku z tym i drewno też jest odnawialnym źródłem energii. A więc gdy się popatrzy na Polskę z punktu widzenia energetyki jądrowej, przeogromne zasoby odnawialnych źródeł energii w formie geotermii. Ogromne zasoby biomasy. Jesteśmy krajem rolniczym. Chcę powiedzieć, że wprowadziliśmy jeszcze za moich czasów, gdy byłem ministrem, taki pilotażowy program odnośnie obiegu zamkniętego, circular economy. Cały szereg, między innymi taka gmina Tuczna, jest samowystarczalna energetycznie. Nie musi mieć dostaw prądu, nawet ona potrafi sobie wyprodukować swój prąd na bazie własnej biomasy. To są również i miejsca pracy. Więc patrzę na to z punktu widzenia tej Polski niezurbanizowanej. Prawda? Więc to są te zasoby energetyczne. No i teraz, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Znowu ci moi koledzy, przyjaciele ze Światowej Federacji Naukowców, zrzeszających najlepszych fizyków jądrowych świata, mówią tak, ale zobacz, jaki jest postęp. No w tej chwili ta energetyka jądrowa można nieomalże, jak mówią, stosować przydomowa nawet w zegarkach reaktory, prawda? No sam przykład, że łodzie atomowe pływają z nośnikiem energii, no one nie ciągną ze sobą kabli wielkich od wielkich reaktorów jądrowych, tylko mają całe wszystko ze sobą. A więc ten reaktor jest malutki stosunkowo i służy przez wiele lat takiej łodzi podwodnej. Więc dlaczego masz sprowadzać jakąś obcą technologię, opracowaną o starych technologiach wojennych, prawda? Gdzie sprowadzisz sobie takiego słonia do żywienia, prawda? Na kilkadziesiąt lat, nie na bazie twojej technologii, oczywiście sprowadzając jeszcze do tego paliwo jądrowe, którego w tej chwili nie ma. Polska była kiedyś zasobna bardzo w uran. Natomiast dzięki współpracy, nazwijmy to w cudzysłowie, z naszym wschodnim sąsiadem, żeśmy te zasoby uranu zniszczyli bardzo mocno. No i jeszcze sprawa odpadów oczywiście, gdzie jedni mówią, że te odpady dopiero się pojawią za ileś tam lat, ale pomimo wszystko one będą, a prawo żeśmy już przyjęli, że to prawo składowania odpadów jądrowych ma być na terenie Polski, na co też chciałbym zwrócić uwagę, komu to ma służyć w przyszłości, czy tym, co mają likwidować energię jądrową, na przykład w Niemczech, a nie mają tego gdzie składować, czy też ma to być przewidziane po to, żeby składować odpady z polskiej elektrowni. Więc ja mam poważne wątpliwości. A do tego dochodzi jeszcze sprawa bezpieczeństwa, sprawa terroryzmu. To, co stało się w Japonii, do tej pory jeszcze są ślady tej aktywności radioaktywnej. Ta radioaktywność występuje w tym rejonie, gdzie nastąpiła ta katastrofa z tą elektrownią jądrową. Więc ja tu mam poważne wątpliwości. Niemcy likwidują, a my mamy to rozwijać. No, słyszałem coś takiego, że ktoś powiedział, no, bądź cicho, nie mów tu, bo jak pobudujemy sobie elektrownię jądrową, to sobie bombkę wyprodukujemy. No, tego rodzaju motywacja jest raczej, ja bym powiedział, nie w ten sposób buduje się siłę gospodarczą państwa. I tego rodzaju informacje są raczej, ja bym powiedział, śmieszne. Więc ja nie jestem, odbudujmy najpierw naukę polską, fizykę jądrową. Fizyka jądrowa to jest ogromna szansa na rozwój i gospodarczy świata, jak również rozwój nauki. Natomiast tu przeprowadźmy dobrą analizę, czy nam się to rzeczywiście opłaca, bo te analizy, które są robione, troszeczkę się nie trzymają jakby są mało, ja bym powiedział, przejrzyste. Sprawa CO2, przecież pokazaliśmy, że Polska może być neutralna klimatycznie na bazie nowych technologii spalania i na bazie pochłaniania. To, co pokazaliśmy, i zresztą mówiłem na ten temat, była konferencja prasowa w Katowicach podczas COP24, gdzie pokazaliśmy certyfikat Światowej Federacji Naukowców. Po 30 latach badań na ponad 1000 hektarach, w obiekcie badawczym o powierzchni ponad 1000 hektarów na bazie kilkuset drzewostanów, pokazaliśmy, że te lasy sosnowe, bory sosnowe w tej chwili, których jest około 30% są w stanie dodatkowo pochłonąć. Rocznie ponad 42 miliony ton dwutlenku węgla rocznie. A pochłanianie tego dwutlenku węgla to jest właśnie i regeneracja gleb, ale i większa produkcja biomasy, czyli większej biomasy, która jest odnawialnym źródłem energii. Jest to powiązane również z ochroną bioróżnorodności. I teraz popatrzmy Państwo, mamy ogromne zasoby OZE, unikatowe w skali światowej, przepięknie zorganizowane leśnictwo, które potrafi pochłaniać dwutlenek węgla i produkować następną biomasę. Mamy zasoby węgla, które można użytkować, a można ich nie użytkować. Proszę bardzo, zastępujmy innymi technologiami, czystszymi technologiami, ale również i na bazie węgla można to rozwijać. I jesteśmy samowystarczalni energetycznie, zupełnie. Budujmy więc bezpieczeństwo energetyczne na bazie własnych zasobów. Oczywiście nie jestem tu przeciwnikiem dywersyfikacji dostaw z różnych części świata i to bardzo mocno popieram to, co się dzieje w zakresie gazu skroplonego, ale to jest bezpieczeństwo dostaw, a nie bezpieczeństwo energetyczne państwa. Różne rzeczy mogą się dziać w przyszłości. Ja, dla mnie takim wzorem jest Holandia, która ma ogromne zasoby gazu, bo to jest jedno z niewielu państw, które ma w Unii Europejskiej, które ma duże zasoby gazu, ale ona tego nie używa. kupuje i handluje gazem z całym światem, ale jak było trzeba, to w ciągu 15 minut uruchamia swoje zasoby gazowe po to, żeby chronić bezpieczeństwo państwa. A więc, szanowni państwo, no, nauka, prawda, no i taka analiza gospodarcza, taka aż do bólu przejrzysta, no to była podstawa tego, w jaki sposób budować swoje bezpieczeństwo energetyczne państwa, a równocześnie i siłę państwa wraz z rozwojem gospodarczym.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej ze Śląska, czy można do audycji?
Prosimy, panie Andrzeju, słuchamy. Nie jesteśmy na antenie, tylko radio przyciszamy. Radio trzeba przyciszyć, dobrze?
Tak już. Panie profesorze, szacunek wielki dla pana wiedzy, dla pana poczynań odnośnie polskiej racji tutaj energetycznej. Ja tylko chciałem wspomnieć, tutaj przypomnieć to, co pan mówił odnośnie tego podpisu pana Tuska i pani Kopacz w sprawie tych kwot, że myśmy się po prostu dali wykiwać przez Unię na jakieś szalone dopłaty. Ja nie wiem, to chyba podlega pod zdradę Stanów, że oni tego nie musieli wcale zrobić, to nie wiem, czy go wynika z głupoty, czy po prostu z tego, że on chciał zostać po prostu zatrudniony na tym stanowisku, bo to jest jawna, ja nie, to jest jawna zdrada interesu państwa. I druga sprawa, którą chciałem poruszyć, ja jestem wiekowym człowiekiem już i pamiętam za komuny wszyscy palili po prostu, no było tego węgla, tego przemysłu i tak dalej. Natomiast w tej chwili praktycznie biorąc cały problem jest mocno, wynika ze spalania śmieci. Ludzie jest po prostu, ja nie wiem, tu jest tego typu, co się da spalić, to się pali. I nigdy za komuny nie było tyle plastików, tyle mebli jakichś lakierowanych, wyrzuconych. Ludzie to biorą, opony tną i palą, no to można się po prostu, to jest jedna wielka gazownia. To nie dotyczy samego CO2, tylko spalanie chemii nieprawdopodobne. Za to powinny być kary niewyobrażalne. I proszę o odpowiedź. Przechodzę pozdrawiam i przechodzę na...
Dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy. Proszę bardzo. No,
dziękuję panu bardzo odnośnie tego, żeśmy się dali wykiwać. Oczywiście, żeśmy się dali wykiwać, no bo jak tak negocjowaliśmy, ja nie wiem za co żeśmy to negocjowali, czy za uścisk dłoni, czy za poklepanie po plecach. Po prostu w Unii Europejskiej jest swego rodzaju pragmatyzm. Obojętnie, co byście państwo nie mówili, ale jednak o ile dochodzi do jakichś sporów, również i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedyś przed tak zwanym ETS-em, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, on się nazywał, to jednak o ile ma się argumenty i dowody na to, to jednak te wyroki czy też postanowienia sądowe no, nie są rażąco niesprawiedliwe, prawda? To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Polski, no, ta opcja, która w tej chwili panuje w zachodniej Europie, czyli takie liberalno-lewackie troszeczkę ugrupowania, no nie lubi Polski, nie lubi polskich osiągnięć, nie lubi polskiego dziedzictwa kulturowego, no nie sprzyja, ja bym powiedział temu, ale jednak pomimo wszystko te sprawy związane z jednak postanowieniami Trybunału, no starają się, ten Trybunał stara się być obiektywny. I rzeczywiście Komisja Europejska w roku 2007 w ramach tak zwanego drugiego okresu rozdziału uprawnień do emisji, to w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego przyznała nam 208,4, no ale około 208 milionów ton rocznie. To było rażące naruszenie naszych również sukcesów wynikających z protokołu z Kioto. Zaniżyli nam to wyraźnie, prawda? I wtedy był rząd Prawa i Sprawiedliwości, ja byłem ministrem środowiska. Żeśmy rzutem na taśmie, mimo że był pewien opór, ja bym powiedział, z różnych kół, żeby no, nie skarżyć Unii, bo po co nam są problemy, jesteśmy świeżym, to cud się stał, że nas przyjęto do Unii, ale jednak żeśmy podali Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i proszę wejść na strony internetowe, albo Szyszko miał rację, albo wygrana batalia CO2 2008 rok. przyznali nam tyle, czyli Trybunał Sprawiedliwości przyznał, że Polska ma rację i należy nam się 274 chyba i 60 miliona ton rocznie w okresie 2008-2012. No oczywiście były to inne ceny, chociaż w tym czasie rzeczywiście jedna cena emisji kosztowała 26 euro. Później ona tam troszeczkę spadła, nawet bardzo mocno spadła, ale w tej chwili jest około 25 euro. Zobaczcie Państwo, jakie to są ogromne sumy. To jest w tej chwili w obecnych cenach około 2 miliardów euro, czyli około ponad 8-9 miliardów złotych. I nie wiem z jakiego powodu, mimo że oczywiście wygraliśmy tą sprawę, komisja zapłaciła koszty wszelkie, nie są takie wielkie, ale zostały zapłacone przez Komisję Europejską, ale Polska nie skorzystała z tego. I proszę sobie wyobrazić, że ja bym powiedział, gdybym ja przegrał coś o takie pieniądze, to podejrzewam, że po mnie już tu by nawet mokrej plamy nie zostało. Przepraszam za wyrażenie. A tu sprawa ucichła, nie ma jej, w ogóle nie ma problemu. W tej chwili mówimy, że musimy dokupić i dokupujemy rzeczywiście za około tam parę miliardów złotych limity emisji. I to gdzieś się jak gdyby rozchodzi, czy to wynika z niewiedzy, czy to wynika z tego, że nie chcemy drażnić Komisji Europejskiej, a może, nie mam zielonego pojęcia, skąd to wynika. Ale tak się rzeczywiście stało i to zostało, rzeczywiście daliśmy się to wykiwać, a skutki tego są takie, że pakiet klimatyczno-energetyczny jest w tej chwili niezwykle krzywdzący dla nas. I rzeczywiście niszczy nam nasze bezpieczeństwo energetyczne. To, co się działo w tej chwili w Katowicach, COP24, myślałem, że będzie, i myślę nadal, przecież po to ten COP żeśmy tu organizowali, żeby wróciła normalność, żeby nie było tego rodzaju spraw, jak na szczeblu Komisji Europejskiej, gdzie obniżenie tej limitów emisji było ewidentną walką z Polską, zasobami energetycznymi, z polskim węglem i była ewidentną próbą uzależnienia Polski od ich technologii po to, żebyśmy rezygnowali z węgla, zaczęli kupować inne nośniki energii albo inne technologie, żeby również zmusić do tego, żebyśmy zaczęli myśleć o energetyce jądrowej. Przecież to jest jasna sprawa. Dlaczego tu nie myślimy, dlaczego nie podejmujemy działań jako niezawisłe państwo i dlaczego tym się jakby teraz nie interesujemy? W tej chwili jest problem tego, że rzeczywiście istnieje szansa ku temu, że drożeje nam energia elektryczna. Dlaczego? Mówią z tego powodu, że właśnie musimy dokupić limity emisji. Ale też nie mówi się to dokładnie prawdy, w jaki sposób to funkcjonuje. Przecież w tej chwili, o ile mnie pamięć nie miała, się chyba nie zmieniło, te limity emisji kupujemy na giełdzie europejskiej. Ten, kto kupuje, czyli powiedzmy, że to jest instalacja, która produkuje energię elektryczną, oczywiście musi to włączyć do cen sprzedawanej energii, za to płacimy, ale te pieniądze pływają do budżetu, czyli są dochodem budżetu. Jest tak to ustawione w Unii Europejskiej, że te pieniądze wpływają do budżetu. Budżet nam ma trochę dopłacić, prawda, po to, żeby nie wzrosła cena, żebyśmy nie odczuli tego w kieszeni. Wczoraj słuchałem chyba wypowiedzi pana Michalkiewicza, niezwykle prosty, który powiedział, skoro ma być tyle samo i tyle samo kosztować, to po co w ogóle taka operacja, że dopłacamy, cofamy, przecież od razu można powiedzieć, że mniej kosztuje i będzie to samo, na to samo wychodziło. A więc mam, całkowicie się z panem zgadzam, że jest pan, jak pan powiedział, już wiekowym człowiekiem. Kiedyś spalaliśmy dużo tego węgla. Teraz rzeczywiście sprawa spalania śmieci jest dosyć takim bolącym problemem, ale chyba bolącym problemem jest w tej skali składowisk, szczególnie wielkim, gdzie firmy starały się robić duży interes na tym, że zamiast utylizować coś, podpalić i potraktować to jako wypadek. Natomiast wie pan, ja mieszkam w Starej Miłosnej, Tam mieszkam od wielu lat i muszę powiedzieć, że w żadnym jakby gospodarstwie czy tym zagrodzie moich sąsiadów no nie miałem podstaw ku temu, aby stwierdzić, że ktoś specjalnie do pieca wrzucał plastikowe butelki po to, żeby się ogrzewać, bo po pierwsze tą instalację, którą ma, natychmiast by zniszczył. A po drugie, no to są jednak stosunkowo małe ilości tego i no jednak chyba trochę może i przesadzamy, że to jest taka wielka skala w poszczególnych gospodarstwach domowych. Natomiast wielkim problemem była sprawa związana z tym, że się spalało albo inaczej przetwarzało muły węglowe, dodając do tego oleje nieprzepracowane, robiąc z tego no, twarde nośniki energii i te rzeczywiście były niezwykle wysokoemisyjne, ale w tej chwili, jak Państwo wiecie, mamy i normy na jakość paliwa, i normy na jakość spalania, a więc wraz z rozwojem gospodarczym no, staramy się coraz bardziej racjonalnie gospodarować również i tym, co emitujemy ze swoich nośników energii.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Janusz z Warszawy. Ukłony, wielebny ojcze. Ukłony dla pana ministra. Panie profesorze, panie ministrze. Brawo. Jeżeli chodzi o kwestię elektrowni atomowej, skromny zjadacz chleba. Przyłączam się do słów pana ministra, a mam nadzieję, że wróci pan na swoje stanowisko, na co wiele osób czeka. I chodzi tu również właśnie o bezpieczeństwo, zapewnienie tego bezpieczeństwa, o terroryzm, który wszędzie się może przytrafić. No to jeśli chodzi o tę kwestię, przed chwilą pan profesor, pan minister mówił o tych właśnie kwestiach składowania, potem właśnie tych wypadków pożarowych, rzekomych. Otóż przecież też niedawno, o czym wie ojciec Grzegorz, oczywiście też prowadzący w tej chwili program, że niedawno chociażby załoga, że tak powiem ładnie, telewizji Trwam, prawda, Radia Maryja również oczywiście, bo nie, kto nie ogląda, to nie to. Raczej uczestniczyła w takich rozmowach, gdzie no po prostu ludzie skarżą, że cały czas tam ala wypadki występują w przykładzie tego. No to więc poruszyłem to, przypominam, że był program interwencyjny po stronie prawdy, prawda, więc i był ten program, warto sobie to też, jeżeli ktoś ma możliwości, obejrzeć, odsłuchać. Natomiast chciałem się zapytać, jeśli można, i tutaj będę puentował, jak można, oczywiście pół żartem, pół serio, ale chciałbym zapytać pani profesorze, pani ministrze, tak serio. Tu nie chodzi o to, że niekoniecznie są w Unii Europejskiej, ale pytam o Chiny. Jaki tam jest smog związany i zanieczyszczenie, może inaczej, zanieczyszczenie powietrza, jakie tam jest związane, znaczy odnośnie ad Polska, bo przecież już nie będę mówił o Ameryce, że stoją w korkach, a ludzie sobie wychodzą i idą gdzieś, powiedzmy, przejście na papierosach nie wytrzymuje nerwowo, bo a jeszcze po jednym kierowcy, czy pani kierowca, pan kierowca, i to wszystko rano jak ruszy, a potem jak wraca. Przecież nie nowość żadna nie jest, pan profesor, pan minister dobrze o tym wie. Uważam, że tak od siebie, bardzo krótko, ale chciałbym jeszcze o Chiny. Tam są rowery, są ryksze, u nas by bardzo chętnie, by też tak było, służby powinny zostać, ci, którzy dostarczają, też powinno to zostać wszystko, a u nas porobić obwodnice i dajcie spokój, przecież my się tutaj dusimy. Gdybym ja był bardzo taki sprawny z innymi i mógłbym iść, to bym poszedł na przedzie, prawda, i bym poszedł do prokuratury tu, wyżej, ale wyszedłbym na ulicę przede wszystkim i bym prosił, że obwodnice natychmiast, bo my umieramy, my nie mamy czasu, a ludzie, nie wszyscy oczywiście chcą mieć samochody, ale coraz więcej chce, mimo wszystko, jednak młodych ludzi. I po jednym, i po jednym, i o siódmej, i o ósmej, i o dziewiątej, i po jednym, i stoją, a my się trujemy, pod naszymi oknami wszystko leci. Z tym, że faktycznie latem, no w kopciuchach się żadnych w cudzysłowie nie pali, a śmierdzi, po prostu śmierdzi spalinami. Zabijają nas ludzi, zabijają spaliny z samochodów w Warszawie i nie tylko w Warszawie, o czym oczywiście wiemy, ale Warszawa jest no, aglomeracją bardzo wielką, są szacunkiem dla innych wielkich miast i mniejszych. Ale to takie korki, taka regulacja, no i puentując, no, no i taki smród, i to jeszcze tak się śpieszy, mam samochód, a tutaj stoję i wszystko śmierdzi i nikt się nie przejmuje, że tak. No więc jeszcze do niedawna w Ikarusach, do niedawna w sumie, bo to wszystko już jest czasy, pracowałem w autobusie w swoim czasie krótkim, ale do środka nam zakręcano, do środka, żeby, że niby nie smrodzimy, to wszystko leciało do środka spaliny. No to po prostu bym był w puszce, ja byłem zamknięty, a co ja mam powiedzieć o pasażerach? To już w ogóle była tragedia. Natomiast no to właśnie wylatywało. Ale panie profesorze, panie ministrze, kłaniam się zdrowych, pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku. A co i czuję, gdybyśmy się nie słyszeli, bo trudniej się dodzwonić niż do mojej przychodni rejonowej. Także pozdrawiam serdecznie. Chodzi mi o te Chiny. I jeżeli pan minister, pan profesor cokolwiek wie, jaka tam jest skala zanieczyszczenia od Polska, od Warszawa na przykład, czyli tak, jeżeli chodzi o samochody. I ja po prostu uważam, że od samochodów umierać, no to no bym poszedł po odszkodowanie. Ja chcę klimatyczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Januszu, dziękujemy. Pozdrawiamy również serdecznie i oddajemy głos panu ministrowi.
Dziękuję bardzo panu Januszowi z Warszawy. No, najpierw, jeżeli chodzi o no, sprawy związane, no, tu się z panem zgadzam, również odnośnie energetyki jądrowej, sprawa no, terroryzmu też odgrywa pewną rolę. I akurat no, nie przemawia do przekonania to, że trzeba budować taki jeden wielki moloch po to, żeby go później pilnować przez wiele, wiele lat. No ale to jest wszystko możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o śmieci, generalnie, ja bym powiedział, sprawa jest no, stosunkowo prosto do załatwienia, natomiast no, niezwykle trudna w naszej rzeczywistości. Bo gdybyśmy sobie powiedzieli tak jasno, że te wszystkie odpadki i śmieci, opakowania, no to sprawa jest taka, że o ile ktoś jest członkiem jakiegoś samorządu i kupuje na terenie samorządu jakiś tam produkt, na przykład butelkę plastikową w sklepie z mlekiem, no to od razu płaci za jej utylizację, albo inaczej mówiąc, kupuje tą butelkę i ona jest jego własnością, czyli własnością samorządu, te pieniądze idą do samorządu, jest to tak zwana opłata produktowa i samorząd się martwi z tym, co ma z tym fantem zrobić. Więc ten schemat stosowany na świecie jest stosunkowo prosty, natomiast tu są różnego rodzaju no, grupy nacisku, które tak prostej metody nie potrafią wprowadzić, gdyż no, koło tego no, już nawarstwił się różnego rodzaju kapitał. Ale zostawmy tą sprawę. Jeżeli chodzi o Chiny, no ciężko mi powiedzieć, nie wiem, jaki jest w Chinach smog. No, podejrzewam, że no, w dużych miastach, w dużych aglomeracjach nie jest tam chyba najlepiej. Natomiast gdyby popatrzeć na w ogóle całe Chiny z punktu widzenia chociażby emisji dwutlenku węgla, to trzeba zwrócić uwagę, że Chiny mają no, w porównaniu z chociażby z Unią Europejską 2,5-krotną mniejszą emisję dwutlenku węgla w przeliczeniu na mieszkańca niż jest to w Unii Europejskiej. O ile mnie pamięć nie myli, w tej chwili średnia emisja w Chinach na jedną głowę Chińczyka jest około 5 ton, a w Unii Europejskiej no myślę, że około 12 ton rocznie na głowę mieszkańca. A więc oskarżanie Chin o to, że one są największym emiterem dwutlenku węgla, no jest co najmniej problematyczne, bo wtedy powiedzmy sobie, powiedzielimy Chiny na dwa państwa i wtedy spadnie im emisja o 50%. Więc trzeba to raczej przeliczać na głowę mieszkańca. Musimy pamiętać, że na przykład w Luksemburgu średnia emisja jest około 25-26 ton w przeliczeniu na głowę mieszkańca. I jakoś Luksemburg nie jest postrzegany czy też krytykowany jako największy truciciel z punktu widzenia, w cudzysłowie, z punktu widzenia CO2, a Polska, która ma emisję no gdzieś w tej chwili około 8,5 tony w przeliczeniu na mieszkańca, czy też 9, jest pokazywana jako czarna owca, która truje nie tylko siebie, ale i cały świat. Prona, jeżeli chodzi o obwodnicę, no tu ma pan rację i muszę powiedzieć, że Warszawa jest chyba wyjątkiem wśród wielkich metropolii, która obwodnicę wprowadza do miasta. No, tego rodzaju sytuacja chyba się nie zdarzała nigdy. Ja z tym problemem jestem związany od 1992 roku. Wtedy byłem szefem, byłem radnym w gminie Wesoła, a również byłem przewodniczącym Komisji Ekourbanistycznej przy Wojewodzie Warszawskim. Wtedy byłem wojewodą, pan Jastrzębski Tokarski był jego zastępcą. No i wtedy między innymi żeśmy pracowali, również pracowałem w grupie dotyczącej, znaczy, która zajmowała się jakby budową infrastruktury, czyli jest projektowaniem infrastruktury w Układzie Polski, a ja jako powiedzmy ten o odchyleniach przyrodniczych miałem jakby zabezpieczać te sprawy, czy też konsultować te sprawy, żeby nie wpływało to negatywnie na funkcjonowanie układów przyrodniczych. I wtedy pamiętam, był ta koncepcja powstała pierwsza, że całą infrastrukturę drogową trzeba oprzeć o podstawową centralnie ustawiony centralny port lotniczy transkontynentalny. Wtedy się mówiło o tym, że Warszawa ma być miastem, czy też Polska ma być krajem konkurencyjnym w stosunku do Niemiec, a szczególnie w stosunku do portu lotniczego transkontynentalnego w Frankfurcie. A mianowicie to położenie tu w centrum Polski miało zapewniać, że samoloty miały lądować bez międzylądowania również i w Tokio. Czyli było to konkurencyjne lotnisko w stosunku do portu lotniczego w Frankfurcie. Natomiast cała infrastruktura drogowa miała być podporządkowana temu centralnemu temu portu lotniczemu. I wtedy mówiliśmy o obwodnicach, bo to chodziło również z jednej strony transport północ-południe, z drugiej wschód-zachód. Ten transport północ-południe to była droga S19, która się potknęła o rozpudę, muszę państwu powiedzieć tutaj. To warto by się nad tym zastanowić, dlaczego, co się dzieje w tej chwili z rozpudą i dlaczego nie powstała droga S19 do tej pory. Druga ta niezwykle ważna arteria to S3. Jedna i druga miała łączyć Skandynawię, z tym, że jedna przez wschodnie rubieże kraju, druga przez zachodnie rubieże kraju, z niezwykle rozwijającym dynamicznie się ośrodkiem jak Bałkany i Azja Mniejsza, czyli Turcja. A no i gwiaździsty układ przez Warszawę, a wszystkie obwodnice miały być budowane w dużych miast w perspektywie 50-80 lat, czyli wyrzucone jako takie ringi czy też kolca wokół dużych aglomeracji miejskich. No i między innymi Warszawa miała mieć obwodnicę, która miała po tej północnej, wschodniej stronie biec przez poligony rembertowskie. No, jak się stało, tak się stało. Zostałem oskarżony w końcu o to, że przesunąłem sobie obwodnicę swoją, która powstaje w tej chwili na terenie miasta Wesoła, że przesunąłem ją spod swojego okna na tereny poligonów rembertowskich. No i tego rodzaju informacje do tej pory funkcjonują w tych środkach medialnych. Mówię, że Szyszko przesunął sobie obwodnicę spod okna na daleko. Teraz to cofnięto z powrotem i znowu będzie przebiegała przez Wesołą, mówiąc również prosto przez Warszawę. A więc zgadzam się z panem całkowicie, że obwodnice powinny być poza, budowane z dużą perspektywą wokół miast, z perspektywą rozwoju miasta w tym takim interwale czasowym około 50-80 lat. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, że być może się rozgadałem na ten temat, ale to sprawa jest niezwykle, niezwykle istotna.
Mógł zapłać. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Czy do audycji mogę?
Tak, prosimy. Jesteśmy już na antenie. Prosimy się przedstawić i słuchamy.
Radio Maryja. Halo?
Tylko radio wyłączamy, bo nam przeszkadza.
Dobra. Prosimy,
jesteśmy już na antenie. No właśnie.
Halo?
Słuchamy. Jak mam na imię?
Szczęść Boże. Krzysztof, powiat parczewski.
Słuchamy.
A konkretnie to jest gmina Jabłoń. I tam, gdzie jest Dawidysz. Serdecznie witam wszystkich tam zebranych, a w szczególności profesora Szyszko. I tutaj padło bardzo dużo słów o prawdzie. Ja jestem katolikiem wierzącym i wiem dokładnie, że Pan Jezus powiedział, że prawdę nas wyzwoli. Więc dlaczego nikt, wszędzie byliśmy jako rolnicy, chodzi mi o afrykański pomór świń. Mówi się o niszczeniu polskiej gospodarki. Tu padły słowa i z całym szacunkiem i profesora, i doktora ojca Rydzyka, że my jesteśmy krajem rolniczym. Wiele kwestii było poruszonych i my tutaj na naszym terenie jako chłopi udowodniliśmy, jak od samego początku było wiadome, że ten wirus to nie jest żadnym wirusem, który jest taki groźny, jak go się przedstawia i jak się to ludziom wmawia. My na naszym terenie jako chłopi udowodniliśmy, że tego wirusa po prostu nie ma. Bo jeżeli wybijało się świniaki, niszczyło się gospodarstwo i nadal się to robi, dawne gospodarstwa rodzinne, nie wiem dlaczego nikt się tym nie chce zająć. Przecież jeżeli my teraz w miejscowości Dawidy, sąsiednia miejscowość, bo ja pochodzę z Gęsi, udowadniamy, że na jednej posesji na działce zagrodowej dla brata wybito świnie zdrowe, 91 sztuk nie zapłacono, a u drugiego brata, który ma tradycyjne gospodarstwo, gdzie hoduje i rogaciznę, i te tak zwane kopytne zwierzęta, gdzie ktoś wydumał przepis, że nie może ta rogacizna stać, te kopytne zwierzęta przy świniakach, tam od lipca nic, nie ma żadnej choroby. Prosiłem i minister rolnictwa, byłem z rolnikami, doszło do nawet takiej eskalacji, że jak nas nikt nie słucha, żeśmy byli na autostradzie, no ale przecież dlaczego nikt nie chce nami się zająć? Dlaczego niszczy się rodzinne gospodarstwa, gdzie jest podstawą, jak ja nieraz i byłem w telewizji trwam. I z całym szacunkiem to przynajmniej jedna rozgłośnia, która mówi prawdę. Tak samo jak Radio Maryja. Nikt nam nie chce pomóc. Gospodarstwa tu już na wschodzie giną. Młodzi rolnicy wyjeżdżają na zachód, nie widząc żadnego źródła dochodu, bo jeżeli nawet biznesplany ktoś robił, to robił na podstawie hodowli. Oni teraz zostali, ci młodzi rolnicy, bo jestem już po 60, zostali zostawieni sami sobie. Wybito się im świniaki, nie zapłacono za nie, a minister rolnictwa mówi, że było tam 6 czy 5 gospodarstw, którym nie zapłacono. To jest nieprawda. I my prosimy, domagamy się, jeżeli prawda ma zwyciężyć, niech ktoś przyjedzie tu na nasz teren, jakiś profesor czy naukowiec i udowodni nam, dlaczego te świniaki nie zdechły. W mojej miejscowości było ognisko w lutym tego roku i do dnia dzisiejszego przez szerokość jezdni asfaltowej nie przeszedł ten wirus, a wybito świniaki ludziom na terenie rejonu wschodniego, nawet i dalej w Polskę. Ktoś za tym stoi, żeby gospodarstwa rodzinne zniszczyć. I tak samo jak profesor mówi o zatruwaniu środowiska, czy te potężne fermy, które powstają w Polsce, to one nie zatruwają, a rodzinne gospodarstwa się niszczy, gdzie, jak ja powiedziałem w telewizji Trump, my nie chcemy nic jako rolnicy rodzinni. Nie chcemy żadnej pomocy od państwa. Nie róbcie z nas dziadów, gdzie my musimy wyciągać rękę jakieś zapomogi czy po coś, gdzie nie mamy środków do życia, a dawniej te rodzinne gospodarstwa funkcjonowały, wszystko się hodowało i było wszystko okej. Ja jestem wnukiem Piłsudczyka i nie wiem, jak mój dziadzio tam z góry, obserwując to, patrzy, walcząc i w roku stulecia niepodległości niszczyć dorobek pokoleń, to ja tego nie rozumiem. Szczęść Boże wszystkim. Życzę wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy, bo czas nam się też kończy. Też pozwólmy panu profesorowi się odnieść do tych słów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu, panie Krzysztofie, za pana głos. No, głos trochę rozpaczy, muszę powiedzieć. No, jestem ogromnym entuzjastą gospodarstw rodzinnych, takiej hodowli zagrodowej. Widzę w niej wielką szansę i dla utrzymania i ludzi na wsi, ale z drugiej strony i na utrzymania tych zasobów bioróżnorodności, czy występujących gatunków, bo to dlatego te gatunki występują, że wy odpowiednio użytkujecie tą przestrzeń, nie niszczycie tego środowiska, stwarzacie warunki ku temu, żeby te gatunki mogły występować. Tu pan ma dużo racji, albo rację w ogóle. ASF nie jest szkodliwy w gruncie rzeczy dla człowieka, od tego trzeba zacząć, prawda? ASF nie jest szkodliwy dla człowieka i w związku z tym to mięso można zupełnie spokojnie spożywać. Natomiast ASF jest niezwykle groźny, szczególnie dla wielkich hodowli, tych takich masowych hodowli, tam o ile się, podobnie jak ptasia grypa notabene, która się dostaje, tam jest niszczona. No i tu koło tych spraw jest, ja bym powiedział, dużo niejasności i nieścisłości. Zresztą podobnie również jak w sprawach, no ja bym powiedział, mogę się narazić, a mianowicie osądzanie o to, że dzik jest tym roznosicielem ASF-u. No prawda, on jest nosicielem, ale gdyby to była taka choroba totalnie niszcząca tego dzika, to już tego dzika by tu w Polsce nie powinno być w ogóle, prawda? Bo tam przecież go nikt nie zwalcza, tylko się strzela te dziki, natomiast tego nie zwalcza, co nie ulega najmniejszej wątpliwości, są na to dowody, że część tych dzików zdycha. Zresztą podobnie sprawa z ptasią grypą. Ptasia grypa, której nadano też odpowiedni wielki rozgłos, pamiętam, to były lata 2006-2007. Na terenie Torunia tu zrobiono wielki hejt. Połapano łabędzie. Te łabędzie chorowały, zdrowiały. No bo to jest grypa, która występuje u ptaków. W końcu tam nielegalnie zamordowano parę tych ptaków, które zachorowały, a które no, jeszcze nie zdążyły wyzdrowieć. Prawda? I cała sprawa się zakończyła, ponosząc za to jednak ogromne koszty. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj sprawa ASF-u, no są różnego rodzaju no, posądzenia również, że to jest walka no, wielkiego biznesu, który wchodzi do Polski, gdzie Polska chce, znaczy chcą traktować Polskę jako państwo zbytu, produkowanej, powiedzmy, swoich materiałów z zachodniej Europy. I ja bym powiedział, ta normalność musi w końcu jednak w tym układzie zwyciężyć. ASF jednak się przenosi, z tym, że nie tylko przenosi ją dzik. Zauważcie państwo, jak się selektywnie to traktuje. Człowiek przenosi, bo na butach przeniesie. Taka jest narracja. Dzik jest roznosicielem i nosicielem, i to jest prawda, ale nie mówi się, że wilk jak zje dzika zarażonego jest nosicielem, że kruki są nosicielem również, przenosicielem tego ASF-u. O tym się zupełnie nie mówi, się selektywnie traktuje to, czyli pomija się co nieco, mówiąc delikatnie prawdę. Proszę pana, ja bym powiedział tak, no zresztą w tej chwili macie dobrego chyba również i wiceministra, pana senatora, serdecznie go pozdrawiam. On miał takie pomysły, żeby jednak to mięso nie utylizować, nie wybijać ludziom tych świń, szczególnie w gospodarstwach domowych, a żeby po prostu to przerobić, spożytkować, przerobić w formie termicznej również na konserwy po to, żeby nie roznosić tego, a to mięso jest w pełni no, możliwe do użytkowania przez człowieka. Tak, problem jest rzeczywiście no, skomplikowany, ale solidaryzuję się tutaj z panem. Ta rozsądność ludzi z gospodarstw domowych jest rozsądnością, którą powinno się szanować i wręcz rozpowszechniać. Dziękuję panu bardzo za tą wypowiedź.
Bardzo dziękujemy również panu profesorowi, panu ministrowi za obecność, za podjęcie tego tematu. Polityka klimatyczna ogólnie, COP24, ale też widzimy, jak szeroko dzięki telefonu. Sami mężczyźni dzwonili. Jakoś no, tak wyszło i w telewizji, i tutaj.
Nie mam uznania wśród kobiet z tego, co widać. Ale to są sprawy, które męskie są, bo łowiectwo raczej męskie, sprawy związane z hodowlą zwierząt, no raczej jednak męskie, ale kobiety odgrywają no, ogromną rolę. W Polsce tych terenów, ja bym powiedział, troszeczkę niezurbanizowanych i za to chciałem im serdecznie podziękować. Ale już korzystając z okazji, ojcze, bo widzę, że czas mój się kończy, chciałem wszystkim radiosłuchaczom Radia Maryja, telewizom Telewizji Trwam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt, wspaniałych, rodzinnych, spokojnych, tych takich polskich, troszeczkę przyprószonych śniegiem, a tego Państwu życzę, tej wspaniałej atmosfery polskiej Wigilii przy tej choince, z tą kolędą, z tymi naszymi jednak tradycyjnymi potrawami postnymi. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego. I do zobaczenia, do usłyszenia już chyba w nowym roku. Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem bardzo dziękuję. Również pozdrawiamy bardzo gorąco Pana, Panie Ministrze. Dziękujemy za obecność, za podjęcie tych naszych rozmów. I Państwu też dziękujemy za zaangażowanie, jak zwykle za bardzo trafne, celne dopowiedzenia, pytania, telefonu, uzupełnienia. Bardzo dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.